Wznawiam posiedzenie Rady Miasta po przerwie. Przystąpimy do realizacji punktu zgodnie z porządkiem sesji 20. Interpelacje i zapytania. Zapytam najpierw, czy ktoś z Państwa radnych chciałby przedstawić swoją interpelację w tej chwili na sesji, czy wystarczy ta złożona pisemnie. Nie widzę zgłoszeń z interpelacjami, w związku z tym otwieram zapisywanie się do zapytań. Proszę Państwa radnych o zapytania. Pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie odnośnie stosowania butli gazowych w budynkach mieszkalnych. Chciałem się spytać, czy miasto w jakiś sposób to reguluje, czy to jest całkowicie dopuszczalne w budynkach mieszkalnych, czy miasto może w jakiś sposób to ograniczać, na przykład w formie uchwały, i kto odpowiada jakby za ewentualne zniszczenia jakby wynikające z jakichś tutaj nieszczęśliwych wypadków w wyniku stosowania tych butli. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Dziękuję bardzo. Ja w sprawie biletomatu na Naramowicach. Sprawa już nagłośniona medialnie, jednak bez żadnego głosu ze strony ZTM-u. Biletomat zainstalowany ponad pół roku temu na Naramowicach. Do tej pory nie działa. Jest cały czas automatem nieczynnym. Czy automat zacznie tam działać na tych Naramowicach? I ewentualnie już tak poszerzając to pytanie, czy wiele jest takich sytuacji w mieście, że biletomaty, w ogóle jak często biletomaty się psują i w jakim terminie one są naprawiane? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Mam zapytanie odnośnie uporczywego nieodbierania bioodpadów przez GOAP z posesji przy ulicy Augustyna Kordeckiego 60A przez 1. Pan Zdzisław M. zgłasza, że GOAP od 4 miesięcy uporczywie, pomimo jego licznej interwencji, nie zabiera odpadów z jego posesji. Właściciel wnosi stosowne opłaty i bioodpady są w odpowiednim pojemniku. Wielokrotnie pisał do zarządu, niestety bez odpowiedzi, także bardzo bym prosiła odpowiedź, dlaczego te odpady nie są odbierane od właściciela tej posesji. Moje kolejne zapytanie dotyczy kwestii, czy nie można by oznakować w sposób lepszy na istniejących już słupkach informacyjnych drogi dojścia do pomnika Katynia i Sybiru na skwerze za Zamkiem Cesarskim. O to pytają mieszkańcy, którzy mają często gości, którzy przyjeżdżają do Poznania, wyrażają opinię, że oznakowanie nie jest wystarczające. Inni z kolei mieszkańcy pytają mnie, czy posiadanie na posesjach jednorodzinnych kubów na bioodpady jest rzeczywiście obowiązkowe. Czy bioodpady zielone będą przyjmowane nieodpłatnie w stacjonarnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. GOAP wzywa do wystawiania kubów przed posesją w dniu wywozu, czyli do zajmowania pasa drogowego bez specjalnego zezwolenia. Czy co na to prawo w przypadku kolizji z kubłem innych użytkowników drogi? Takie pytanie zadali też mieszkańcy i w ich imieniu.
Proszę jeszcze włączyć pani radny mikrofon.
Zgłosił mieszkaniec też problem, że w centrum miasta ustawiane są znaki drogowe o wymiarach niezgodnych z obowiązującymi w prawie o ruchu drogowym. Stają się zupełnie nieczytelne przy dużym nagromadzeniu. Chciałam zapytać, czy jest to rzeczywiście prawda. Jeśli tak, to co pan prezydent miasta zamierza z tym zrobić? Moje kolejne zapytanie dotyczy decyzji sprzedaży działek przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Tutaj mieszkańcy zapytują o maski budowlane, ponieważ zostały sprzedane działki w zarządzeniu 133 przez 2018 przez P. Sprzedano działkę, która obecnie pełni rolę skwerku i nawet sprzedaż tej działki została negatywnie zaopiniowana przez Radę Osiedla Krzyżowniki i Smochowice właśnie z powodu funkcji tej skwerku, z powodu funkcji skwerku. Jeśli działka pełni funkcję skwerku i graniczy z główną ulicą Sianowską, sprzedaż tej nieruchomości i to w cenie maski budowlanej jest raczej bezsensowna. O to też pytają mieszkańcy. To na razie tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Zapowiadam, to będzie 8 pytań. Pierwszych 5 pytań dotyczy takiej konferencji, można powiedzieć, utworzonej przez pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka na profilu Facebook. Na swoim profilu Facebook umożliwił on ludziom zadawanie mu pytań i 5 pytań, które uzyskają największą liczbę polubień, akceptacji, no to na te pytania tylko pan prezydent raczył odpowiedzieć. No ale w związku z tym, że tych pytań padło więcej, więc ja postanowiłem te pytania zadać panu prezydentowi w imieniu tych osób, które te pytania złożyły. Więc zapytanie pana Grzegorza Marciniaka, cytuję: od blisko 4 lat mieszkańcy osiedla Zielony Taras przy Milczańskiej nie mogą się doczekać obiecanego na początku pana kadencji parkingu ogólnodostępnego w ramach zapewnionego na ten cel budżetu. Dlaczego trwa to aż tak długo i czy miasto zdąży z tą drobną inwestycją w tej pana kadencji? To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie pana Radosława Piskorskiego. Czy w porozumieniu z Czerwonakiem powstanie kładka pieszo-rowerowa w Radojewie łącząca Poznań z Puszczą Zielonką? Byłaby to super atrakcja turystyczno-rowerowa na północy. Pytanie trzecie pana Jakuba Kuliga. Czy planowane są jakiekolwiek działania, które miałyby na celu poprawę infrastruktury dla pieszych? Chodzi mi głównie o chodniki, po których dość średnio da się wygodnie chodzić w rejonie historycznego centrum Poznania. Pytanie czwarte. Pani Danuty Matyi. To jest wierny cytat. Nie poddam się. Co konkretnego i mierzalnego, z czego będzie można pana rozliczyć, zamierza pan zrobić jeszcze przed końcem kadencji oraz w pierwszym i drugim roku ewentualnej nowej kadencji? Proszę konkretnie rozbić. Do tego terminu to, do tego to. Dla mieszkańców części Poznania położonej na południe i południowy wschód od przejazdu kolejowego na Starołęckiej. To jest pytanie złożone, ale ja złożyłem je też na piśmie, więc pan prezydent na pewno sobie z odpowiedzią poradzi. Pytanie piąte pana Michała Rogalskiego. Kiedy zostanie dokończona Wartostrada i północna obwodnica Poznania? I teraz moje pytania. Pytanie szóste w takim razie. Ono dotyczy sytuacji mieszkaniowej jednego z mieszkańców. Ja tutaj danych nie będę upubliczniał. One zostały przekazane w formie pisemnej. Zwrócił się do mnie z prośbą o interwencję ten mieszkaniec. On wielokrotnie zwracał się do ZKZL w sprawie rozliczenia jego zaległości czynszowych. To jest mieszkaniec ulicy Małeckiego. Chciałby, aby w rozliczeniu zostało uwzględnione to, że własną pracą i z własnych środków wyremontował klatkę schodową w kamienicy, którą zamieszkuje. Przez wiele lat, mimo próśb mieszkańców, ta klatka schodowa nie była remontowana. Według jego szacunków koszty, które poniósł, trzykrotnie przewyższają kwotę zadłużenia czynszowego. Tymczasem urzędnicy nie uwzględniają poniesionych przez niego nakładów, a z kolei od zaległości czynszowych są mu naliczane odsetki. W związku z tym ów mieszkaniec znalazł się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, ponieważ ma status dłużnika i pozyskanie innego lokum dla niego jest prawie niemożliwe. I on ma duży żal, że przez lata urzędnicy nie rozliczyli się z nim, że nie podjęli żadnej ścieżki ugodowej. Ja bardzo uprzejmie proszę pana prezydenta o informację, jak w ubiegłych latach urzędnicy rozpatrywali prośby tego mieszkańca i prosiłbym pana prezydenta o interwencję. Kolejne pytanie, pytanie siódme, ono dotyczy sytuacji kadrowej w MPK w Poznaniu. Otrzymałem taką informację i prosiłbym po prostu o zweryfikowanie. Jaka jest sytuacja kadrowa w MPK i czy prawdą jest, że z powodu braków kadrowych motorniczy i kierowcy pracują po 10 do 11 godzin dziennie? czy takie obciążenie pracowników odpowiedzialnych za kierowanie pojazdami transportu zbiorowego nie zagraża bezpieczeństwu pasażerów i innych użytkowników dróg? Jakie kroki zostały podjęte w sprawie poprawy tej sytuacji? I ósme dotyczy sytuacji parkingowej na ulicy Różanej. To też prośba mieszkańca, żebym o to zapytał. Dlatego proszę o informację na temat zmiany na ulicy Różanej polegającej na zamianie parkowania ukośnego na równoległe. Tutaj mieszkaniec jest zainteresowany, kto podjął decyzję w tej sprawie, czy było to konsultowane z mieszkańcami i czy zmieniła się w związku z tym liczba miejsc postojowych, a jeśli tak, to o ile? Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Boruszkowski.
Jeszcze króciutkie pytania, o które prosili, co do których prosili mnie o zadanie mieszkańcy. Odpowiedź proszę na piśmie. Pierwsze pytanie, czy w 2019 roku jest planowane postawienie stacji poznańskiego roweru miejskiego na Strzeszynie? Drugie pytanie, kiedy miasto przewiduje, że będzie budowany chodnik wzdłuż ulicy Mateckiego? Trzecie pytanie, czy istnieje szansa na dofinansowanie z miasta zakupu szafek na ubrania dla uczniów szkoły podstawowej nr 15? Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Cztery pytania. Pierwsze pytanie. W ubiegłym roku, czy też półtora roku temu została wykonana dokumentacja koncepcyjna na kładkę nad rzeką Wartą od osiedla Piastowskiego nad rzeką Wartą w kierunku Wildy. Chcę zapytać, czy pan prezydent kontynuuje dalsze prace projektowe, studialne, jakiekolwiek w tym zakresie? Jeśli tak, to proszę odpowiedzieć, jakie są to prace, kto je wykonuje, jaki jest harmonogram tych prac, jakie środki są na to wydatkowane i kiedy pan prezydent ewentualnie ma zamiar taką kładkę wybudować. To jest pierwsza rzecz. Drugie pytanie. Na ubiegłej sesji Rada Miasta Poznania uchwaliła środki finansowe na uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Chciałem zapytać pana prezydenta, aby na piśmie przekazał mi informacje o zasadach funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Krótko mówiąc, jaki jest model funkcjonowania tego przedsięwzięcia, ile gmin wchodzi, gmin czy powiatów, no nie wiem kto wchodzi, więc chciałbym się dowiedzieć w to całe przedsięwzięcie, jakie będą częstotliwości kursowania, konkretnie gdzie, na której linii kolejowej, ile tych pociągów ma jechać, jeśli jest znany rozkład jazdy, oczywiście również go proszę, oraz metodologię finansowania, o przekazanie metodologii finansowania tego przedsięwzięcia, czy kto za to płaci, tak? Czy miasto Poznań tylko, czy może jakaś gmina, czy może powiat, nie wiem, pytam pana prezydenta, jakie są pełne zasady funkcjonowania tego przedsięwzięcia. To druga sprawa, trzecia sprawa, słyszymy, że pan prezydent ma zamiar modernizować Rondo Rataje i kupić autobusy elektryczne z jednego projektu. Ja bym prosił o przekazanie opisu tego projektu wraz z jakąś grafiką, z jakimś schematem czy też projektem na tą modernizację, żebym mógł przekazać mieszkańcom pełną informację, jak ta modernizacja Ronda Rataje będzie wyglądała. W związku z tym proszę o część tekstową i część graficzną tego zamierzenia. I trzecia kwestia. Mam pytanie do pana prezydenta. Czy planuje budowę modernizację chodnika od Ronda Rataje do Ronda Starołęka po stronie osiedla Piastowskiego? Cały ten chodnik jest bardzo mocno zdegradowany, jest stary, no pewnie z lat 70. krzywy. Czy pan prezydent planuje taką modernizację wraz z budową ścieżki rowerowej? Jeśli tak, to kiedy? Jakiś harmonogram bym prosił o przekazanie wraz z kosztorysem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Tomasz Kajzer.
Trzy pytania. Pierwsze, mieszkańcy osiedla Zwycięstwa zwracają się do mnie z prośbą o informację o działaniach miasta dotyczącego koczowiska obywateli rumuńskich. Taka informacja jest wśród mieszkańców, których liczbę szacują mieszkańcy, mówią o około 50 osobach przy ulicy Lechickiej. Prośba o potwierdzenie, czy to prawda, że warunki sanitarne tam są takie, że na 150 osób są tylko dwie toalety przenośne. Czy to prawda i jeśli tak, to jakie miasto zamierza podjąć działania, aby pomóc tym osobom no, w jakimś bardziej przywizowanych warunkach funkcjonować, bo jednak to są osoby, które na terenie Poznania przebywają z tego co wiem już dłuższy czas, a jednocześnie z informacji mieszkańców wynika, że ilość tych osób tam przybywa, a nie zmniejsza się, więc czy miasto monitoruje sytuację, jak ocenia tę sytuację w ciągu ostatnich 4-3 lat i czy ten problem się rozwiązuje w jakiś sposób, czy raczej pogłębia informacja o działania miasta i o plany miasta. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, 30 marca zakończył się nabór wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Action, czyli innowacyjne działania miejskie. Mam pytanie, czy miasto w trzeciej edycji złożyło wniosek? Jeśli tak, to prosiłbym o jego udostępnienie. I trzecie pytanie. Już kilkakrotnie prosiłem o zakończenie budowy ścieżki rowerowej, o którą Poznański Ruch Obywatelski wnioskował w 2015 roku. Podjęliśmy wtedy środki w budżecie miasta, licząc na ścieżkę prowadzącą do Jeziora Szeszyńskiego wzdłuż ulicy Koszalińskiej. Przypomnę, miasto za bardzo wysoką kwotę wbudowało ścieżkę, którą zakończyło na ulicy Biskupińskiej. Niewielki odcinek Biskupińska-Krajnecka nie jest zrobiony. Dzisiaj ruch w kierunku jeziora intensyfikuje się i zagrożenie jest bardzo duże, bo osoby ze ścieżki nagle wchodzą na jezdnię. Rozmowy, które miałem z panem prezydentem, wskazywały, że prezydent podejmie działania, żeby jednak przyspieszyć ten remont, że skoordynowanie tego z akwanetem będzie raczej polegało na tym, że miasto szybciej dokona wycinkę i udostępni przejście, a potem akwanet najwyżej w tej wycince wykopi w późniejszym terminie. Ale to było rozmowy parę miesięcy temu. Pytanie, co się dzieje w tej sprawie, bo jakby sezon już się zaczął, ja obserwując, co się dzieje, widzę, że intensyfikuje się ruch. Mamy już sezon praktycznie letni. Jeśli chodzi o intensywność ruchu w kierunku jeziora, pytanie, czy może liczyć w najbliższym czasie na wykonanie tej przecinki i prowadzenie mieszkańców, osób tam przyjeżdżających, poznaniaków i gości z jezdni na drogę wzdłuż jezdni już bezpieczną. Czy pytania? Jeśli może, chodzi o tą trzecią kwestię informacji, to ja bym bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję. Ostatnio już parę miesięcy temu, przy okazji uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi odbyliśmy dyskusję na temat planu organizowania w szkołach warsztatów antydyskryminacyjnych. Ostatecznie to zostało przesądzone przy uchwaleniu budżetu. Słyszeliśmy, że podobno 30 kilka szkół się zgłosiło. Wobec tego mam pytania. Po pierwsze, jakie stowarzyszenia prowadzą te zajęcia warsztatowe? Po drugie, w jakich szkołach? Po trzecie, w jakim zakresie tematycznym? Po czwarte, w jakiej ilości zajęć, w jakiej ilości godzin zajęć w danej szkole i w jakiej ilości zajęć dla jednej grupy dzieci oraz jak liczne są te grupy w danej szkole? Bardzo proszę o odpowiedź na piśmie.
Pan radny Tomasz Stachowiak.
No, na ulicy Leśnych Skrzatów od ulicy Szczegąskiej do Bukowskiej są namalowane na jezdni oraz na zieleni pomarańczową, charakterystyczną pomarańczową farbą zaznaczone jakieś elementy i na drodze i na krzakach. Chciałem się dowiedzieć, czy miasto planuje coś w tym rejonie, jakieś inwestycje lub modernizacje.
Pani radna Lidia Dudziak. Leśnych Skrzatów Strzegomska. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja mam właśnie takie chyba 3-4 pytania może. Pierwsze dotyczy parku Wilsona. Jak wszyscy wiemy, w pobliżu parku Wilsona do ulicy Głogowskiej znajduje się przedszkole 51 i dzieci z tego przedszkola no, nie mają za bardzo gdzie wyjść, aby się pobawić. Plac zabaw jest zupełnie przy palmiarni, a więc dosyć spory kawałek dla tych dzieciaczków. One dotychczas bawiły się też na tej trawie tutaj przy magnolii. W tej chwili to jest wszystko ogrodzone i te dzieci tam nie mogą wejść. Rodzice apelują, ale nie tylko dzieci przedszkolnych, ale generalnie tych małych dzieci, żeby jednak mogli się tam bawić. Jeśli to jest nasza decyzja, że my zabraniamy, żeby dzieci bawiły się w parku Wilsona, bo jak wiemy, on jest też zabytkowy, więc chodziło też o jego ochronę, natomiast czy by nie warto było wrócić i jednak zrobić jakąś zmianę tego regulaminu i jakby dopuścić do tego, żeby dzieci mogły się tu z przodu bawić, tam gdzie dotychczas się bawiły, niekoniecznie na całym parku, jeżeli jest takie zabronione, a jeżeli nie, no to dlaczego nie mogą się bawić? Druga rzecz dotyczy mostku, który już, ja nie wiem, ale chyba drugi rok jest zamknięty. Przejście z jednej strony na drugą jest taki zabytkowy mostek, on jest też taką fajną atrakcją, dzieciaki tam lubiły przechodzić, zwłaszcza, że tam podchodziły pod stawek, mogły karmić te kaczki. Teraz to jest wszystko zamknięte, ogrodzone. Kiedy będzie to naprawione? Następne pytanie dotyczy parku Kasprowicza. Jak wiemy, park już teraz jest we władaniu, no właśnie nie arena, park nie, no ale jakby współdziała z targami i tam odbywają się teraz co tydzień i pewnie przez całe lato będą się odbywały imprezy, na których można kupić, spożywać pokarm. Po takich imprezach już wiedzieliśmy dużo, jakiś czas temu, że zostały też zdewastowane te trawniki, bo ludzie tam wjeżdżali, już to jakby jest opanowane. Natomiast nowy problem, który się pojawił, to jest bałagan, jaki tam zostaje po takiej imprezie. Dlatego jest prośba, żeby jednak tego przypilnować do końca, więcej może pojemników na śmieci albo no, zdyscyplinować poprzez Straż Miejską. Trzecie pytanie i prośba dotyczy, proszę po raz kolejny o zainstalowanie koszów na śmieci na długiej ulicy Łukaszewicza, która ciągnie się od ulicy Małeckiego aż do Klaudyny Potockiej i dopiero tam idąc kawałek ludzie też mogą iść z pieskami na wybieg, a tam cała droga jest jakby dla nich niedostępna. Oni idą tam często z pieskami i te pieski w tej chwili zrobiły sobie toaletę przed oknami mieszkańców, nie ma koszy na śmieci, ludzie twierdzą, że co mają z tym zrobić, więc prosimy, żeby chociaż zainstalowano tam te kosze, gdzie one były przed remontem ulicy, bo przed remontem były w różnych dobrych miejscach usytuowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Ja sobie pozwolę zadać dwa pytania. Pierwsze dotyczy Sołacza i inwestycji między ulicą Góralską a Podlaską. Dostałem takie informacje od mieszkańców, którzy są zaniepokojeni, że inwestor, który tam od lat już inwestuje, buduje jakąś konstrukcję, prawdopodobnie ekran osłonowy od strony ulicy Witosa. Mieszkańcy są zaniepokojeni, ponieważ ta inwestycja ich zdaniem wchodzi w ulicę Podlaską, która jest ślepa, jest zakończona tylko zatoką do zawracania samochodów. Ta inwestycja i tak poważnie już ograniczyła możliwości poruszania się tam mieszkańców. W związku z tym są zaniepokojeni, że ta inwestycja zabierze również tą zatokę. Od inwestora się dowiadują, czy od przedstawicieli inwestora, że ten teren już do inwestora należy. To nie jest do końca jasne. W związku z tym chciałbym poprosić o szczegółowe wyjaśnienia, jaka jest podstawa tej inwestycji, czy wszystkie działania są prowadzone zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę i warunkami zabudowy wcześniej wydanymi i czy w kwestii niepokoju mieszkańców nie zagraża im to, że kolejna przestrzeń zostanie im zabrana. Wiem też, że Rada Osiedla też się tym zagadnieniem interesuje, bo to pytanie również tam zostało skierowane przez mieszkańców. I druga rzecz, to już tylko podpiszę się pod pytaniem złożonym przez panią radną Ewę Jemielity dotyczącą, tak jak to mieszkaniec nazwał, uporczywego niewywożenia bioodpadów z nieruchomości przy ulicy Kordeckiego. Być może wszyscy dostali to zapytanie, ale myślę, że warto dodać, że bo ja nie wiem, czy wszyscy dostali, ja wiem, że ja dostałem i w mailu jest pełna informacja, więc jestem gotów też, jeśli będzie potrzebne, przekazać tego maila, żeby sprawę wyjaśnić. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Tak, ja mam kilka pytań i do trzech pytań mam ilustrację, dlatego tutaj stanęłam, żeby pokazać zdjęcia i teraz pana poproszę o włączenie tych zdjęć. Tak? O. To jest ulica Kościuszki, to jest moje pierwsze pytanie, które już zadawałam. Ja tą ulicą Kościuszki jeżdżę codziennie. jadąc w kierunku Kaponiery, może to zdjęcie najlepiej pokazuje, tutaj jest codziennie w godzinach przedpołudniowych korek i to jest sztuczny korek, niepotrzebny korek. Czasami tego nie widać na tym zdjęciu, że jest ten korek, ponieważ ja robiłam zdjęcie, więc trochę się tutaj jest przerwa, tak? Ale sytuacja jest taka, że ulica Kościuszki jest zakorkowana nie dlatego, że na Świętym Marcinie jest remont, nie dlatego, że są jakieś nadzwyczajne okoliczności, tylko dlatego, że została ulica Kościuszki zwężona do jednego pasa na takiej zasadzie, jak tu widzimy, zaraz powiem, ja to pytanie już zadawałam i dostałam odpowiedzi, ani nie został rozwiązany problem. To, co Państwo widzicie po lewej stronie, to jest pas, który jest, ale on jest nieużywany, ponieważ w lewo nikt nie skręca, no bo tam jest zamknięta ulica, bo jest remont. Więc wszystkie samochody jadą tym prawym pasem, tym, gdzie stoi ta zielona furgonetka. I teraz, proszę Państwa, zbliżamy się do Świętego Marcina. Wszyscy, którzy chcą skręcić w Święty Marcin, nie mogą skręcić z kolei w prawy pas, bo jak widzicie, tu są stanowiska rowerów i jeszcze zostało to tak pomyślane, żeby no, dopiero na pasach dla pieszych można wjechać w Święty Marcin w prawo. Więc wszyscy, którzy jadą dalej Kościuszki, bądź chcą skręcić Święty Marcin w prawo, muszą...
Jasne, że tak, tylko proszę pamiętać, że na zadanie pytania są 2 minuty. To jest wystarczający czas, żeby móc to sformułować. Na ogół. Proszę włączyć mikrofon pani radnej.
Pytanie, dlaczego nie uruchomi się tego lewego pasa, który jest, on nie został zabrany na ścieżkę rowerową, bo ona ma swoją ścieżkę, tak jak widać. Jest nieużywany przez nikogo pas, który jest nieczynny i sztucznie, dlaczego, drugie pytanie, dlaczego korkuje się niepotrzebnie w ulicy Studni, spaliny lecą do okien mieszkańców, samochody, po co? Następne pytanie dotyczy, tu już nie będę pytać, to jest ulica Święty Marcin, dlaczego została zwężona do tego pasa znowu, który jest, to może zadam to pytanie, skoro zdjęcie się pokazało. Mamy pas używany wyłącznie i mamy nieczynny pas po lewej stronie. Jaki jest cel? A za światłami już można wjechać na ten lewy pas. Jaki jest cel? Ścieżka rowerowa ma swój pas, więc nie było potrzebne miejsce ani dla autobusów, ani dla ścieżki rowerowej. Jest to po prostu nieczynny pas, który powoduje tylko to, że samochody stoją dłużej, jest więcej spalin w powietrzu i większa prawdopodobieństwo smogu, etc. No po co? Teraz kolejne pytanie. Dlaczego ulica Gołębia? To jest, proszę Państwa, ulica Gołębia. I pytanie jest takie. Dlaczego na pierwszym piętrze tego budynku stoi biedny strażnik bądź biedna strażniczka przez cały dzień roboczy, pilnując nie wiadomo czego? Nie jest tych ludzi żal, bo oni po prostu stoją bez sensu na pustym korytarzu, a obok urzędu, a to jest tylko przykład jednej uliczki, bo można, to jest tylko ulica Gołębia i ta ulica wygląda tak, jak wygląda w taki dzień jak dziś. Ja te zdjęcie robiłam 4 dni temu, w dzień roboczy, tak? I to jest środek dnia. To nie jest, że były imprezy w nocy, że ludzie poświęcili, rano przyszli posprzątać. To jest środek. Dlaczego straż nie stoi tu i nie daje mandatów? To jest ulica Gołębia, serce Starego Miasta, tak? Tak wygląda ulica Gołębia. Dlaczego tu nie ma mandatów i nie ma naszych strażników, którzy by ludziom, którzy robią to, co tu widać, rzucają pety, rzucają śmieci, o tam już widać urząd. Dlaczego drugie pytanie z tej serii, dlaczego nie zakupiono, jeżeli nie ma froterek, o które Klub Radnych Lewicy wnosił do budżetu i usłyszeliśmy, że nie są potrzebne, bo firmy sprzątające posiadają taki sprzęt. To leży dniami, tak? To są chodniki na Starym Mieście. Ludzie mniej dbają o to, czy będzie 2-metrowy chodnik, tylko bardziej chodzi mi o to, żeby on był prosty, chodnik, i żeby było czysto, żeby nie było brudno. Tu jest zarówno brudno, jak i jest naśmiecone, ponieważ tego nikt nie sprząta. Przechodzę do kolejnego pytania, jeszcze ze zdjęciem. To jest z kolei ulica, koniec ulicy Mostowej. Tutaj widzimy Robiłam zdjęcie, no wieczorem jest takiej jakości, ale widać róg ulicy Mostowej, Wielka przed nami i Garbary. Dlaczego ten pas został po lewej stronie, tu gdzie jest ten znak, że trzeba jechać w prawo, że ten pas jest nieczynny? Dlaczego on jest nieczynny? Jaki jest sens? Tylko jest sens taki, że się tworzy kolejny sztuczny korek. Samochody stoją dłużej niż powinny, te spaliny lecą dłużej niż by mogły. Ten pas służył temu, żeby wjechać w ulicę Garbary. A tak to ci, którzy stoją, żeby wjechać w ulicę Garbary, zarówno ci, jak i ci, którzy stoją, żeby wjechać w Wielką, stoją na jednym pasie, zamiast korzystać z dwóch. Jaki jest sens takiego zwężania ulic? Bo to jest bliżej, bo ja rozumiem, zwężać ulicę, żeby autobus jechał szybciej. Okej. Okay. Zwężać ulicę, żeby była ścieżka rowerowa. Okej. Okay. Ale zwężać ulicę po to, żeby tworzyć korek, którego wcześniej nie było, żeby leciały spaliny, żeby ludzie musieli słyszeć i patrzeć dłużej na te samochody. No,
Kasiu, kochana, bo mi przejmują, że 2 minuty na pytanie.
Bez zdjęć. To będzie szybciej.
Na pewno?
Tak. To już będzie piorunem, piorunem.
To wróży z siebie pytania.
Ulica Duszna Dmowskiego, ulica Dmowskiego na wprost dawnej ulicy Dusznej. Tam są nieużytkowane ogrody działkowe na wprost tak
ale
zwanego
wszyscy osiedla, czekają na znak zapytania.
Osiedla Hetmańskiego. Dlaczego tam jest koczowisko bezdomnych? Czy może być służby miejskie zainteresować tymi bezdomnymi i zaproponować jakąś pomoc tym bezdomnym? A przede wszystkim tworzą się tam wysypiska śmieci.
No i kolejny raz, Kasiu. Ale naprawdę, krótka wypowiedź i pytanie. Bardzo proszę. To naprawdę jest możliwe.
Okej. Okay. Czy można coś zrobić z podobnym dzikim wysypiskiem śmieci na skrzyżowaniu ulicy Dwa Tory i Krauthofera? Kolejne pytanie. Czy można coś zrobić z dzikim wysypiskiem śmieci na rogu ulicy na wysokości adresu Dmowskiego 134? A tam są dalej działki Hanki Sawickiej, wysypisko jest pomiędzy. Działki nie zdekomunizowane. Po co ja to powiedziałam? Boże, biedna Hanka Sawicka. Teraz tak, następne pytanie. Czy zostanie posadzone drzewo na ulicy Lodowej, które zgłaszałam jesienią, że tam jest puste miejsce po drzewie? Konkretne miejsce na wprost szkoły, nieopodal zlikwidowanego gimnazjum, obecnie liceum terapeutycznego, tam jest ulica Lodowa, jest puste miejsce po drzewie. Także zgłaszaliśmy już jako klub nasadzenia na Wildzie. Tam policzono, że jest ponad 800 miejsc po drzewach i przynajmniej zakładamy, w niektórych mogłyby się te drzewa na nowo pojawić. Są puste miejsca po drzewach. Czy to nastąpi? Następne pytanie. To jest pytanie do pana wiceprezydenta Mariusza Wiśniewskiego. Liceum dwujęzyczne i szkoła podstawowa, które obecnie się gnieżdżą duszą w jednym budynku. Jaka jest ostateczna lokalizacja dla niektórych oddziałów liceum dwujęzycznego? Na ostatnim posiedzeniu komisji nie było wiadomo w tym tygodniu. Nie jest wiadomo,
że zostało zadane
pytanie. Co będzie się mieścić ostatecznie, czy wiadomo, na ulicy Łozowej w budynku po gimnazjum? Bo też znak jeszcze zapytania. Nie było. Znak zapytania. Panie następne. Przewodniczący, ja panu nie przerwałam.
A ja nie przerywam.
Przy ulicy Janickiego, przepraszam, ale temat wywołały media, ale dowiedzieliśmy się alarmistycznie z mediów wczoraj, że szkoła jest zamknięta, że uczniowie nie mogą z niej wychodzić na przerwy, na świeże powietrze. No tak to zostało dość dramatycznie opisane. Pytam o to, bo nie mamy Komisji Oświaty w tym tygodniu. I ostatnie pytanie o koszy na śmieci na Jeżycach. Na Jeżycach są 4 typy koszy na śmieci z 4 różnych okresów. I Rada Osiedla zgłaszała samodzielnie ten problem, jakoś się nie przebiła. Proszą o pomoc, czy można by wszystkie kosze wyposażyć w worki na śmieci, bo ZDM twierdzi, że niektóre typy mogą mieć te worki, a inne typy nie mogą i jest z tego powodu problem. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Dziękuję
ten
bardzo.
Ten punkt przerwiemy o godzinie 16:05. Wyjaśniam tym, którzy się pytają.
Pan przewodniczący właśnie zabrał mi całe 5 sekund. Chciałam się, mam pytanie do pana prezydenta Lewandowskiego, czy mógłby takie drobne sprawy pomagać pani radnej Kretkowskiej rozwiązywać, tak żeby pani radna Kretkowska nie musiała z każdym śmietnikiem zgłaszać się na sali sesyjnej, skoro jest w koalicji rządzącej dziurą w drzewie. Ja mam pytanie w sprawie niestety również śmieci przy rondzie Skubiszewskiego. Ja to pytanie zadaję już na każdej sesji od początku stycznia, a te śmieci tam nadal są. Ja nie wiem, jak działają służby miejskie, ale myślę, że po kilkukrotnych apelach i zgłaszaniu problemu mogłyby się zająć tymi śmieciami. Tam jest od strony ronda Skubiszewskiego w stronę poczty na ulicy Jawornickiej, jest taki skwer. Tam jest rozwalona cała rozkopana ziemia. Było przepiękne miejsce, bardzo ładny chodnik zrobiony. Wszystko jest porozjeżdżane. Nie wiem, czy jakoś nie można na tym zapanować. A drugie, że jest po prostu hałda śmieci pod takimi krzaczkami tuż przy chodniku. Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie, bo nie chciałabym do końca kadencji o tej sprawie przypominać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj.
Dziękuję. Szanowni Państwo, na ulicy Garbary wieczorami i nocą, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, dochodzi do problemów dotyczących naruszania ograniczeń prędkości. Bardzo szybko tam jadą motocykle, które wywołują znaczny hałas. Były podejmowane w tym zakresie interwencje i zgłoszenia liczne od mieszkańców w przeciągu ostatnich lat. Były doraźne działania policji. Ten problem nadal wraca. Teraz będzie w sezonie wiosenno-letnim również ten problem. Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na ten problem i podjęcie działań. I pytanie mam takie, czy w jakiś sposób uda się skutecznie rozwiązać ten problem nadmiernej prędkości motocykli na ulicy Garbary. To jest również sytuacja, która dotyczy ulicy Strzeleckiej, ponieważ te samochody w ten sposób sobie jeżdżą, że wykonują ruch okrężny Garbary, Krakowska, Strzelecka i Długa. I w ten sposób sobie często krążą te motocykle, wywołując problemy dotyczące spokoju, ciszy nocnej, zagrożeń bezpieczeństwa, porządku publicznego. Następne pytanie dotyczy również ulicy Garbary. W ciągu ulicy Garbary jest problem dotyczący zwężenia przy placu Bernardyńskim, gdzie mamy po dwóch stronach ulicy Garbary świątynię. Z jednej strony jest kościół Franciszkanów, z drugiej strony jest kościół przy ulicy Długiej. Tam jest znaczny problem z wyjazdem z nieruchomości od ojców Franciszkanów. Ten sygnał był już zgłaszany przez Radę Osiedla. Uprzejmie proszę o podjęcie działań i mam pytanie, jak rozwiązać problem dotyczący znacznych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu i obawy o wypadek dla samochodów wyjeżdżających z nieruchomości ojców Franciszkanów przy ulicy Garbary w pobliżu placu Bernardyńskiego. Trzecie pytanie dotyczy zagadnienia, gdzie mamy remont ulicy Rybaki. Tam będzie kładziona nawierzchnia na odcinku między skwerkiem Rybaki Strzałowa a ulicą Strzelecką. Ta sytuacja problematyczna dotyczy zagadnienia, gdzie na nieruchomości Rybaki 1 prowadzona jest znaczna inwestycja budowlana. Bardzo ciężkie samochody tam podążają. Będzie tam na pewno dużo samochodów przyjeżdżać z poszczególnymi materiałami budowlanymi. Gdy będzie położona nowa, piękna, estetyczna nawierzchnia, występuje zagrożenie dotyczące uszkodzeń tej nawierzchni. Mam pytanie, czy ktoś z jednostek miejskich skoordynował, ma wiedzę o tych działaniach, żeby w odpowiedni sposób nie powodować sytuacji takiej, kiedy będzie uszkodzenie nawierzchni. Przypuszczam, że podmiot, który realizuje inwestycje, będzie musiał doprowadzić to do stanu poprzedniego, ale jest sytuacja taka, gdzie chciałbym się zapytać, czy jednostki miejskie miały wzajemnie wiedzę o tych działaniach i czy te sytuacje, które mogą być problematyczne dla estetyki wyglądu ulicy Garbary, zostały poruszone w rozważaniach jednostek miejskich. Chciałbym, żebyśmy uniknęli sytuacji problematycznej w tym miejscu. Czwarte pytanie dotyczy ulicy Łąkowej, gdzie w ciągu ulicy Łąkowej Od dłuższego czasu lokalna społeczność zwraca uwagę na nadmierną prędkość pojazdów oraz liczne pojazdy, które podjeżdżają tą ulicą w związku z remontem ulicy Rybaki i postulują mieszkańcy tej okolicy ułożenie progu zwalniającego w ciągu ulicy Łąkowej. Cały czas jest problem z tym elementem. Mam pytanie, kiedy możliwe jest położenie tego progu zwalniającego po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu, zwłaszcza pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy Łąkowej. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję, panie przewodniczący. Cicho. Mam jeszcze jedno pytanie dodatkowe do pana prezydenta. Czy pan prezydent podjął jakąś korespondencję czy też działania zmierzające do likwidacji skrzyżowań jednopoziomowych, kolejowo-drogowych? Jeśli tak, bo słyszałem, że jakaś korespondencja jest prowadzona przez Urząd Miasta z instytucjami zewnętrznymi w tej sprawie, ale nie mam precyzyjnej informacji, w związku z tym bardzo bym prosił, z kim i z jakich źródeł ewentualnie miasto Poznań spodziewa się uzyskać dofinansowanie umożliwiające likwidację tych skrzyżowań na dwupoziomowe. Byłbym bardzo zobowiązany. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Aleksandrowicz, Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję bardzo. Tylko do powiedzenia do tego pytania rozbudowanego, które zadałem. Jeszcze jedno takie dodatkowe pytanie. Jakie są koszty tych zajęć, to znaczy jakie kwoty wypłacane są poszczególnym stowarzyszeniom za zajęcia w konkretnej szkole? Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Już się spieszę, wiem, do 16 mamy czas.
Pięć.
Ja mam takie pytanie. Proszę państwa, my żeśmy w budżecie w tym roku uchwalili pieniądze na remont. Przypominam wam balonu, pierwszego sportowego balonu na ulicy Jarochowskiego w szkole sportowej. Uchwaliliśmy 1,5 miliona i dzisiaj mamy takie sygnały, pan radny Grześ otrzymał i ja też, że PIM ogłosił przetarg i wyszło, że wyliczył, że tam nie potrzeba 1,5 miliona, tylko 2,1 miliona. I moje pytanie brzmi, czy pan prezydent zamierza, nie wiem, zwiększyć budżet na ten remont, czy zamierza zdyscyplinować PIM, żeby się w tej kwocie 1,5 miliona zmieścić i wreszcie przeprowadzić ten remont? Bo jeśli to będzie rozłożone na dwa lata, to ja uważam, że to jest fikcja uchwalanie
tych pieniędzy. Pytanie jest jasne. Pan radny Henryk Kania.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci. Mam dwa pytania. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie. Na jakim etapie jest realizacja zadania zapisanego w budżecie miasta na 2018 rok związanego z opracowaniem koncepcji budowy ulicy Ożarowskiej? I drugie pytanie. Oddano rondo noszące jeszcze do dzisiaj nazwę Felicjana Sypniewskiego. Od ronda wzdłuż ulicy Głuszyna do ulicy Klimontowskiej wykonano drogę dla rowerów. Użytkownicy tego ciągu rowerowego wnioskują o poprawienie wjazdu na drogę dla rowerów od ulicy Klimontowskiej, gdzie krawężnik, próg na tej ścieżce rowerowej przekracza dopuszczalną normę trzykrotnie. Stwarza to niebezpieczeństwo dla rowerzystów. Dziękuję.
Dziękuję. I pani radna Joanna Frankiewicz.
Dziękuję bardzo. Ja mam trzy pytania. Pierwsze dotyczy ulicy Nadwarciańskiej, odcinka pomiędzy ulicą Tymiankową a ulicą Lubczykową. W przypadku długotrwałych opadów na pewnym odcinku między tymi ulicami ma miejsce zalewanie ulicy Nadwarciańskiej, co uniemożliwia zarówno przejście piesze, rowerowe i tak naprawdę ten ciąg spacerowy zostaje przerwany. Nie ma możliwości obejścia tego zalania ulicy również polami, ponieważ ta woda z jakiegoś pewnie dopływu do warty rozlewa się na całą szerokość i tak jak mówię, uniemożliwia ludziom przemieszczenie się tą ulicą, co w przypadku akurat obecnego wzrostu spacerujących, jeżdżących rowerami na tym odcinku jest dość kłopotliwe. Drugie pytanie, czy służby miejskie mogłyby tutaj zareagować? Drugie pytanie, przepraszam, pytania będą jeszcze trzy, czyli ogólnie są cztery. Drugie pytanie dotyczy również ulicy Nadwarciańskiej i takiej Niecki, również w pobliżu ulicy Tymiankowej, która permanentnie jest zarzucana przez pewnie no, różnych ludzi, różnego rodzaju odpadami, widać tam meble i różnego rodzaju no właśnie takie niezbyt miłe zarówno dla węchu, jak i dla oka różnego rodzaju sprzęty, których się no pewnie no niestety mieszkańcy pozbywają, ale myślę, że od czasu do czasu również należałoby jako miasto jednak wyczyścić ten teren. Trzecie pytanie dotyczy skrętu z ulicy Bułgarskiej w lewo w ulicę Grunwaldzką. Wydaje się, to są sygnały też od mieszkańców tamtego rejonu, wydaje się, że światła tego lewo skrętu są ustawione dość nieekonomicznie. Przy palącym się zielonym świetle są w stanie przejechać dwa, maksymalnie trzy samochody, co powoduje, że korek lewo skrętu często blokuje również przejazd samochodom jadącym wprost przez skrzyżowanie z ulicą Grunwaldzką. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ten problem i ustawienie, odpowiednie wyregulowanie świateł i ich długości światła zielonego. I czwarte pytanie. Tutaj zwracam się w imieniu Stowarzyszeń Kombatantów. Wiem, że zarówno Kombatanci Poznańskiego Czerwca, jak i stowarzyszenia związane z pamięcią o Powstaniu Wielkopolskim wielokrotnie zwracały się do prezydenta miasta, szczególnie właśnie w roku niepodległości, o stale palący się znicz pod pomnikiem Powstania Wielkopolskiego, jak i pod pomnikiem Poznańskiego Czerwca. Do tej pory ciągle spotykają się z odmową, wskazuje się na przykład zagrożenie pożarowe, co jest dość kuriozalne w obliczu faktu, że przecież również przed grobem nieznanego żołnierza taki stale palący się znicz pali się, a oba pomniki mają otoczenie kamienne. Wydaje się, że również powoływano się podobno na koszty. Wydaje się, że w roku niepodległości miasto Poznań mogłoby być stać na to, aby pod tymi dwoma pomnikami, czyli pomnikiem Powstania Wielkopolskiego i pomnikiem Poznańskiego Czerwca, na stałe palił się tak zwany wieczny znicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jest 16:08, a Państwo się w dalszym ciągu zgłaszają, w związku z tym ja nie jestem w stanie tego inaczej ograniczyć, jak przerywając w tej chwili punkt zapytania i interpelacje, bo myślałem, że to się uda domknąć, ale kolejni Państwo się zgłaszają w tej chwili. W związku z tym przerywam w tej chwili. Przed chwilą nie było żadnej, była jedna, za chwilę zgłosiła się następna. A skąd ja wiem, jak Pani Ewa zacznie mówić, nie zgłosi się następna osoba. Przystępujemy do punktu 8. Projekt uchwały PU 1311/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Bolesława Chrobrego, część południowa w Poznaniu. Bardzo proszę Pani Dyrektor o przedstawienie projektu. Jak gdyby był sam Tomek, ten dał, ale w momencie jak się Tomek był, to się zgłosiło.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Bolesława Chrobrego w części południowej został przygotowany na podstawie wniosków, w sumie kilku wniosków, wniosków złożonych przez spółdzielnię mieszkaniową, wniosku złożonego przez Radę Osiedla, przez Komisję Rewitalizacji Rady Miasta Poznania, a także przez mieszkańców. Wnioski te dotyczyły całego obszaru osiedli Chrobrego i Sobieskiego, aby przystąpić do planu miejscowego, tak jak dla innych osiedli modernistycznych, w celu zabezpieczenia tych osiedli przed niekontrolowanym dogęszczaniem zabudowy. Została sporządzona analiza zasadności przystąpienia do tych planów dla całego tego terenu i analiza ta wykazała, że najlepiej podzielić ten obszar na trzy części. Dla tej części oznaczonej numerem 2 projekt planu jest już sporządzany. Teraz chcielibyśmy prosić Państwa radnych o przystąpienie do planu oznaczonego numerem 3, czyli dla tej południowej części, dlatego że z naszych po prostu tutaj analiz wynika, że ta część potrzebowałaby w tej chwili już rozpoczęcia prac ze względu na postępowanie zwrotowe. Tak wygląda sytuacja planistyczna w tym rejonie. Właściwie uchwalony dla osiedli piątkowskich jest tylko jeden plan miejscowy. Sytuacja własnościowa na tym terenie jest bardzo różnorodna. Są działki miasta Poznania w użytkowaniu, różnego rodzaju również działki prywatne czy instytucji, w tym również działki kościelne. Została przeprowadzona również analiza zgodności ze studium zamierzeń. W studium ten teren jest przeznaczony w większości pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami w południowej części. Na tym terenie również znajduje się fort oraz cmentarz. Tak wygląda zagospodarowanie tego terenu. W południowej części terenu w tej chwili jest prowadzone postępowanie zwrotowe. Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu. Oczywiście plan ten umożliwi zagospodarowanie tego osiedla zgodnie z zasadami, tak aby nie dogęszczać w sposób niekontrolowany zabudowy, przejdzie całą procedurę społeczną. Także proszę Państwa radnych o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Komisja Polityki Przestrzennej zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 8 za, przy jednym wstrzymującym. Czy ktoś chciałby opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś zabrać głos by chciał w imieniu klubu, czy we własnym imieniu? Nie widzę. Pan radny Michał Boruczkowski.
Ja króciutko powiem to, co powiedziałem też na Komisji Polityki Przestrzennej, że proszę Państwa o poparcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Niewątpliwie to nam pomoże zdecydować. Nie ma więcej zgłoszeń w dyskusji. Proszę zatem Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czego tak rysuje, że się... Poproszę o wynik. 31 głosów za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 8. Punkt 9. Projekt uchwały PU 1272/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko-Radojewo-Multowo, część Radojewo-Wschód w Poznaniu. Ten projekt był już przedmiotem obrad sesji na poprzednim posiedzeniu, przypominam Państwu, i został zaprezentowany łącznie ze wszystkimi złożonymi uwagami. W wyniku dyskusji na sesji on został skierowany z powrotem do komisji, żeby przedyskutować jeszcze pewne elementy i ewentualnie uzgodnić stanowisko komisji, bo się okazało, że jest więcej rzeczy kontrowersyjnych niż się na początku wydawało. W związku z tym panią dyrektor poprosiłbym o prezentację, która będzie uwzględniała to, że już się z projektem zapoznawaliśmy, natomiast w takim zakresie, w którym są jakieś nowe ewentualnie okoliczności czy istotne informacje do przedstawienia Radzie.
Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, to chcielibyśmy przedstawić odniesienie do tych zagadnień, które właśnie były poruszane na komisji, czego dotyczy stanowisko Komisji Polityki Przestrzennej. Poprosiłabym Panią Kierownik Katarzynę Derdę i Panią Agnieszkę
Wieczorkiewicz. To może było jasne też, ja w takim razie może zmienimy kolejność w tej chwili. Ja powiem, jakie stanowisko komisja przyjęła w takim razie, jeśli się do tego mają Państwo odnosić. Czy Państwo wolą najpierw zacząć?
Nie będziemy się odnosić do stanowiska, tylko będziemy mówić o tym obszaru. Terenie. O tym terenie, okay. dlaczego przyjęliśmy takie zapisy, które są w Dobrze. Projekcie planu. Także przekażę Dobrze. Tutaj koleżankom głos, jeżeli
Dobrze.
Może. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chciałabym w kilku słowach omówić kwestię tego obszaru, który był najbardziej i najdłużej dyskutowany na terenie planu Moraszko-Radojewo-Multowo, Radojewo-Wschód w Poznaniu. To jest obszar, który w tej chwili oznaczony jest symbolem 3R. W projekcie planu. Sporządzając plan miejscowy, oczywiście jak Państwo wiecie, musimy każdorazowo być zgodni ze studium, bądź nie naruszać jego ustaleń. I tak dla tego obszaru, zgodnie z obowiązującym studium z 2014 roku, mamy możliwość lokalizowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ale na specjalnych warunkach zabudowy. W tym miejscu mamy oprócz klina zieleni, który został wyznaczony, mamy również obszar Natura 2000. I zgodnie z zapisami naszego studium, jest mowa o tym, że przy sporządzaniu planu miejscowego dopiero na tym etapie mamy zastosować takie rozwiązania projektowe, aby zminimalizować szkodliwe działanie na, w tym przypadku, obszar Natura 2000. I dlatego też w naszym projekcie planu, który był przedstawiany do opiniowania, uzgadniania, a następnie do pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu, znalazło się szereg zapisów, które miały ten teren, znaczy dopuszczać zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jednakże chronić cenne siedliska obszaru Natura 2000. I tak, jednym, znaczy było powiedzmy pięć takich istotnych zapisów, to duże działki budowlane, stosunkowo nieduża powierzchnia zabudowy, duża powierzchnia biologicznie czynna, zakaz kondygnacji podziemnych oraz zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Ten projekt planu z pierwszego wyłożenia umożliwiał lokalizację zabudowy wolnostojącej i dawał możliwość realizacji 24 domów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednakże podczas pierwszego wyłożenia do projektu planu wpłynęły uwagi, między innymi, które dotyczyły wykreślenia tego zakazu o dopuszczeniu lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. I my tutaj po analizie prawnej no uznaliśmy, że ten zapis faktycznie należy z projektu planu usunąć, ponieważ przepisy prawa mówią tak, że jeżeli nie ma kanalizacji sanitarnej, to realizując zabudowę mieszkaniową, właściciel, inwestor może albo odprowadzić swoje ścieki do tak zwanych szamp, czyli do zbiorników bezodpływowych, albo do przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym, że do projektu planu wpłynęła również uwaga Klubu Przyrodników Koło Poznańskie, w której to uwadze podnoszono, że teren ten powinien zostać wyłączony z zabudowy ze względu właśnie na ochronę tych siedlisk Natura 2000 i mając na uwadze, że nie będziemy w stanie w 100% zagwarantować tym siedliskom, które do tego obszaru Natura 2000 zostały tutaj wskazane, pewnej gwarancji tego, że nowa zabudowa nie wpłynie negatywnie na ich funkcjonowanie, zdecydowaliśmy o wprowadzeniu na ten obszar, znaczy zastosowaniu w tym miejscu dotychczasowego sposobu zagospodarowania, czyli pozostawienia tego obszaru jako rolniczego. Ja jeszcze tylko dodam, że w trakcie wyłożenia tego pierwszego spłynęło szereg uwag, między innymi dotyczących właśnie tego terenu 4MN, wtedy wskazywanego jako 4MN, które miały intensyfikować tą zabudowę, czyli wprowadzać zabudowę szeregową, bliźniaczą, zwiększać wielkość powierzchni zabudowy, zmniejszać powierzchnię biologicznie czynną, podwyższać wysokość zabudowy. Także widać było, że tutaj ta nasz interes, w którym zmierzaliśmy do tego, żeby wyważać wprowadzenie takiej zabudowy, która nie wpłynie negatywnie na środowisko, nie do końca spotkał się ze zrozumieniem. Tutaj pokazuję Państwu granice naszego projektu planu, zaznaczone są na czerwono, a te siedliska, o których zaraz jeszcze przekażę głos koleżance, która powie o nich więcej. I taki projekt planu na ten moment został Państwu skierowany do uchwalenia, czyli w tym miejscu zabudową, znaczy bez zabudowy z terenem rolniczym. I teraz poproszę Panią Agnieszkę Wieczorkiewicz, specjalistkę do spraw ochrony środowiska, żeby powiedziała Państwu kilka słów, dlaczego ten teren z naszego punktu widzenia jest tak istotny do ochrony.
Dzień dobry Państwu. W takim telegraficznym skrócie uwarunkowania przyrodnicze całego obszaru. Dwie kwestie są tutaj najistotniejsze, a mianowicie, tak jak już było wspomniane wcześniej, położenie w granicach obszaru podlegającego ochronie prawnej, czyli obszaru Natura 2000 Biedrusko. Na tym slajdzie to są to tereny zaznaczone kolorem zielonym. A drugą kwestią jest położenie większości terenów w zasięgu strukturalnego klina zieleni. Są to tereny zaznaczone takimi ciemnymi, zielonymi pasami. Mając na uwadze to położenie w granicach obszaru Natura 2000, czyli obszaru chronionego prawem oraz terenów klina zieleni, wprowadzono taki sposób zagospodarowania tych terenów, aby uniknąć w możliwie największym stopniu ich przekształcenia. Stąd też, jak Państwo widzą, większość terenów to tereny rolnicze, tereny lasu, a także niewielki teren zabudowy obejmujący pałac w Radojewie i teren zabudowy zagrodowej w części północno-zachodniej. Jeśli chodzi o przeznaczenie terenów w granicach obszaru Natura 2000, sytuacja jest dość podobna. Większość terenów to tereny rolnicze, teren lasu, a także niewielki teren MN przez U, w obrębie którego możliwe będzie zlokalizowanie wyłącznie jednego budynku w nawiązaniu do historycznego układu zabudowy wsi Radojewo.
Zawsze czytam.
W analizowanym przypadku bardzo istotne jest również występowanie siedlisk priorytetowych dla obszaru Natura 2000. Występują one zarówno na terenie projektu planu, czyli siedliska grądowe i stanowiska pachnicy dębowej występujące w parku w Radojewie, a także zaznaczone tutaj na slajdzie siedlisko Łęgowe, którego taka, a nie inna lokalizacja jest szczególnie istotna w kontekście zagospodarowania tego terenu w północnej części obszaru opracowania. Dlaczego jest to takie istotne? Otóż siedlisko Łęgowe jest siedliskiem bardzo podatnym na degradację. Zgodnie z informacjami zawartymi w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wśród głównych zagrożeń wskazuje się między innymi jego eutrofizację i ekspansję gatunków nitrofilnych, a także meliorację odwadniającą i wszelkie regulacje prowadzące do zmiany stosunków wodnych, czyli też obniżenia występowania wód gruntowych. Charakter tych zagrożeń potwierdzają również informacje uzyskane w ramach badań monitoringu środowiska. I dlaczegoż to jest tak istotne w przypadku tego terenu? Otóż lokalne uwarunkowania są w tej kwestii niesprzyjające. Mamy bardzo duży spadek terenu. Sięga on w granicy terenów spornych mniej więcej 12 metrów, natomiast do tego miejsca wynosi on nawet do 40 metrów. Kolejnym czynnikiem wpływającym negatywnie jest płytkie występowanie wód gruntowych. Tutaj występują one praktycznie już na poziomie terenu, także mamy do czynienia z sytuacją stagnacji wód. Ułożenie tych linii pokazuje Państwu, jaki jest też kierunek spływu ewentualnych zanieczyszczeń, czyli ewidentnie w kierunku północnym, w kierunku tego siedliska. I ostatnim czynnikiem wpływającym na możliwość degradacji jest występowanie gruntów, które są gruntami dość przepuszczalnymi. Czas przenikania zanieczyszczeń w tym przypadku może wynosić od 1 do 75 metrów na dobę. Podsumowując, mamy takie trzy główne powody wyłączenia części terenów z zabudowy. Po pierwsze, jest to położenie w obszarze podlegającym ochronie prawnej, czyli w obszarze Natura 2000. Po drugie, położenie w granicach terenów strukturalnego klina zieleni. A po trzecie, możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań na siedlisko priorytetowe, jakim jest siedlisko Łęgowe, z uwagi na specyficzne uwarunkowania lokalne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze, jeśli Państwo pozwolą, kilka słów. A, przepraszam, to jeszcze nie koniec prezentacji. Kilka słów dotyczących samych przydomowych oczyszczalni ścieków. Idea ich realizacji, powstania jako pomysł, dotyczyła przede wszystkim obszarów, które są położone stosunkowo daleko od zabudowy zwartej, są po prostu rozproszone, gdzie nie opłaca się ciągnąć specjalnie kanalizacji sanitarnej, ponieważ koszty tej realizacji byłyby większe zarówno dla środowiska, jak i te koszty finansowe. I przede wszystkim przydomowe oczyszczalnie ścieków miało być realizowane na dużych działkach, gdzie możemy mówić o tym, że ta oczyszczalnia faktycznie będzie działała. Zgodnie z naszymi przepisami prawa,
W zasadzie wymogi co do lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków nie są mocno, mamy dosyć liberalne przepisy prawa w tym zakresie. W zasadzie poza odległościami lokalizacji osadnika 5 metrów od domu, czy też 15 metrów od studni, jeśli dana działka zaopatrywana jest nie w wodę z wodociągu, tylko studni, i 2 metry od granicy działki z sąsiadem, to są dosyć tutaj liberalne możliwości lokalizacji tychże urządzeń. Ja tu nie będę Państwu opowiadać o tym, jakie są możliwości realizacji tychże oczyszczalni, bo w zasadzie są 3 główne, natomiast każda z nich ma swoje wady. Przede wszystkim to brak kontroli nad procesem oczyszczania. Nikt z nas nie jest w stanie w zasadzie w tej chwili pójść i sprawdzić, czy ten proces oczyszczania jest właściwy. Po drugie, możliwość zatykania się filtrów na różnych etapach. I trzecia bardzo ważna wada tych przydomowych oczyszczalni ścieków to brak jej odporności na nierównomierność dozowania ścieków. Chodzi tutaj o to, że w momencie, w którym wyjeżdżamy na 2-tygodniowy urlop, a nie będziemy, że tak powiem, użytkować w odpowiedni sposób i dostarczać pewnej ilości ścieków, którą zazwyczaj dostarczamy do tej przydomowej oczyszczalni ścieków, to bakterie w niej znajdujące się nie będą miały pożywki. I jak wrócimy z takiego urlopu, to zanim ta przydomowa oczyszczalnia ścieków zacznie znowuż działać w sposób właściwy, to minie przynajmniej 1-2 tygodnie, nawet do 3 tygodni, w zależności od tego, jaki obszar i jaka ilość tych ścieków jest regularnie zrzucana. O dosyć liberalnych przepisach już mówiłam. Oznacza to, że w sytuacji tutaj na Radojewie moglibyśmy zrzucać takie biogeny do gruntu, które w zasadzie nie wpłyną pozytywnie na te siedliska, o których przed chwilą mówiła koleżanka. Aczkolwiek widzimy pewne światełko w tunelu, gdyż w nowym prawie wodnym pojawiają się zapisy, które mówią o tym, iż w momencie, w którym ścieki wprowadzamy do wód czy do ziemi, powinny one nie powodować formowania się osadów, zmian dla charakterystycznej dla nich biocenozy. I zdajemy sobie sprawę, że jeśli chodzi o samo użytkowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, to nie mamy zbyt wielu materiałów, na bazie których możemy się oprzeć, że mamy twarde wyniki, twarde dane. Natomiast znaleźliśmy parę publikacji, które, na bazie których wskazywano, że czym innym są wymogi wskazywane przez producentów, przez tych, którzy projektują te kanalizacje, te przydomowe oczyszczalnie ścieków, w stosunku do tego, co faktycznie jest w użytkowaniu. I reasumując, ponieważ w tym swoim stanowisku nie chcieliśmy pozostać zupełnie osamotnieni, wystąpiliśmy przed 2 tygodniami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z zapytaniem w tej kwestii i dostaliśmy odpowiedź, że najlepszym sposobem na ochronę siedlisk Natura 2000, które znajdują się w niedalekim sąsiedztwie od granic naszego projektu planu, byłoby pozostawienie tych terenów jako wyłączonych z zabudowy. Natomiast w przypadku, w którym chcielibyśmy wprowadzać tutaj zabudowę, musielibyśmy dokonać szczegółowych i dosyć wnikliwych analiz, takich analiz, które stwierdziłyby, że tego wpływu na środowisko negatywnego nie będzie. I reasumując, chciałabym tylko Państwu zwrócić uwagę, że plan ma 76 hektarów, obejmuje swoimi granicami nie tylko teren dyskusyjny, czyli ten teren 3R. Przede wszystkim rozwiązuje problemy, wprowadza nową zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, zarówno w południowej części, jak i w części zachodniej. Przeznacza teren pałacu pod funkcję zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej lub usługowej oraz wyznacza obejście tak zwanej ulicy Radojewo. I to, co jest, proszę Państwa, dla nas bardzo istotne, my każdorazowo, kiedy projektujemy, kiedy dokonujemy pewnych analiz i decyzji finalnych, ważymy interesy zarówno te publiczne, jak i te prywatne, czyli kwestie właścicielskie, kwestie finansowe, kwestie przyrodnicze, kwestie ekonomiczne, kwestie kulturowe. I tutaj w tym projekcie planu dla nas istotne były po tych wszystkich analizach te właśnie kwestie zachowania tej równowagi pomiędzy wprowadzaniem nowej zabudowy, a kwestiami ochrony siedlisk przyrodniczych obszaru Natura 2000. Dlatego też proszę Państwa o przyjęcie tego projektu planu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej dwukrotnie zajmowała się tym projektem uchwały. Najpierw przypominam Państwu, jeszcze na początku marca zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 3 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Następnie po decyzji Rady w ubiegłą środę, jeśli się nie mylę, komisja jeszcze raz się zajmowała i sformułowała stanowisko, które zostało przyjęte 4 głosami za, 3 przeciw i 1 wstrzymującym, mianowicie stanowisko o treści, które rekomenduje Radzie do przyjęcia i będziemy je głosowali. Rada stwierdza konieczność zmian w projekcie planu i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie w odniesieniu do wprowadzenia przeznaczenia MN zabudowa jednorodzinna dla terenu oznaczonego 3R. Jeśli ja przypominam sobie treść tej dyskusji i jakby główne podstawy takiego przyjęcia, chodziło o to, żeby najogólniej rzecz biorąc zwrócić do tego, co zostało zaprezentowane w pierwszym wyłożeniu planu, kiedy ten teren zgodnie z zapisami w studium został przeznaczony na podzabudowę jednorodzinną, niespecjalnie intensywną, jeśli dobrze pamiętam, ale jednak zabudowę jednorodzinną, bo takie zapisy są w studium dopiero na późniejszych etapach. Przy takim uzasadnieniu, jak panie przedstawiły przed chwilą, z zapisów planu została ta możliwość zabudowy wyłączona i w tej chwili ten teren jest wyłączony z zabudowy w projekcie planu. Taka jest informacja po tym posiedzeniu komisji. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tą informację uzupełnić? Pan przewodniczący komisji Łukasz Mikuła.
W tym momencie chciałbym tylko uzupełnić tą informację, że głosowany był również wniosek na komisji dotyczący podobnego stanowiska w odniesieniu do terenu 1R, czyli leżącego w północno-wschodniej części planu i ten analogiczny wniosek nie uzyskał poparcia w komisji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zapytam teraz, czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Pani radna w imieniu klubu? Pani radna Joanna Frankiewicz w imieniu klubu radnych Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego.
Dziękuję bardzo. Najpierw chciałabym uporządkować pewne rzeczy. Otóż być może przypomnieć, o tym mówił też na komisji pan radny Wojciech Kręglewski, niestety dzisiaj nieobecny. Natomiast myśmy przeanalizowali dość dokładnie studium i kolejne nowelizacje studium. Pierwsze studium już w roku 1999 przewidywało na terenie 3R zabudowę mieszkaniową. Kolejne nowelizacje studium łącznie z nowelizacją bodajże w roku 2013, ostatnia nowelizacja studium w roku 2013, tą zabudowę mieszkaniową niezbyt intensywną w tym terenie potwierdziło. Właściciele tego terenu od 1999 roku wiedzieli, że w przypadku opracowania planu ta zabudowa mieszkaniowa niezbyt intensywna zostanie potwierdzona. Mało tego, ta zabudowa w pierwszym wyłożeniu została również potwierdzona, jak sama pani z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej była łaskawa dzisiaj też nadmienić. Pierwsze wyłożenie przewidywało tam 24 domy, niezbyt intensywną zabudowę i właścicieli tego terenu uspokoiło, że to, co w studium widnieje od kilkunastu lat, znajduje potwierdzenie, czy znajdzie potwierdzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Padły tutaj również na komisji argumenty o szkodliwości przydomowych oczyszczalni ścieków. Otóż, drodzy Państwo, przydomowe oczyszczalnie ścieków przy przestrzeganiu norm są naprawdę jedną z najbardziej ekologicznych metod pozbywania się ścieków. Oczywiście, jeśli tych norm się nie przestrzega, jest to zagrożenie dla środowiska, ale takim samym zagrożeniem dla środowiska jest wylewające się szambo. I to jest fakt niezaprzeczalny. My w odróżnieniu, chciałabym tutaj polemizować też z tym, co stwierdziła pani z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. My nie mamy liberalnych norm dotyczących państwowych, liberalnych norm dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków. Te normy są naprawdę bardzo, bardzo restrykcyjne. I przy zachowaniu tych norm naprawdę przydomowa oczyszczalnia ścieków nie stanowi żadnego zagrożenia. Była mowa tutaj o spadku, znacznym spadku terenu. Ja zachęcam Państwa, być może można by było jeszcze raz rzucić slajd z poziomicami na tym terenie. Spadek terenu zaczyna się długo, długo na północ od terenu 3R. Na terenie 3R nie ma, również tutaj na zaprezentowanym slajdzie, nie ma spadku. Widzieliśmy zdjęcia na komisji, które przynieśli mieszkańcy. Ten teren zaczyna się opuszczać ku warcie długo dalej na północ od terenu 3R. Następny kontekst. W 2013 i 2014 roku spółka Aquanet przedstawiła nam plan objęcia siecią kanalizacyjną terenów peryferyjnych miasta Poznania. Do 2018-2019 roku cały teren Radojewa, Umultowa miał być skanalizowany. Również tereny, na których leży teren 3R. W tej chwili za opóźnienia i częściową rezygnację spółki Aquanet z inwestycji w tym terenie obarcza się winą właścicieli tego terenu, bo tak naprawdę gdyby spółka Aquanet realizowała swoje plany z roku 2013-2014, nie byłoby tutaj żadnego problemu na terenie 3R, dlatego że teren ten dawno byłby już skanalizowany. I teraz tak, my nie wiem, jak się odnieść do problemu de facto wprowadzenia w błąd mieszkańców, ponieważ po pierwszym wyłożeniu mieszkańcy, właściciele tego terenu odeszli uspokojeni faktem, że projekt miejscowego planu potwierdza zapisy studium. Wielu nie interesowało się już dalszymi wyłożeniami i dopiero na tym końcowym, obecnym etapie dowiedzieli się, że teren w pierwszym wyłożeniu przeznaczony pod zabudowę został z tej zabudowy wyłączony. Uważam, że jest to nieuczciwe. Uważam, że jest to wprowadzanie w błąd mieszkańców. Nie chcę podejrzewać, że celowe, ale no być może należałoby tą dyskusję rozpocząć już przed pierwszym wyłożeniem i też w jakiś sposób nie ignorować tego, że jednak studium od roku 99 zabudowę na tym terenie gwarantuje. Padły również tutaj argumenty, że koszty finansowe oczyszczalni ścieków, która by zagwarantowała bezpieczeństwo ekologiczne tego terenu, byłyby nadmiernie nieduże. Ale proszę Państwa, koszty finansowe przydomowej oczyszczalni ścieków to jest problem inwestora, problem konkretnego właściciela, inwestora na terenie 3R. No, wydaje się, że tutaj trochę chcemy za bardzo uszczęśliwiać ludzi na siłę. Jeszcze raz podkreślam, przydomowe oczyszczalnie ścieków jest to w momencie przestrzegania norm jeden z najbardziej bezpiecznych, ekologicznych metod pozbycia się ścieków. Jeśli mówimy o nieprzestrzeganiu norm i o tym, że mamy z tym problem, to być może należy zwiększyć nadzór nad jakością zbiorników bezodpływowych, nad jakością i stosowaniem norm w przydomowych oczyszczalniach ścieków, ale nie karać właścicieli tego terenu, wychodząc jakby w przyszłość i już z góry zakładając, że nie będą przestrzegali norm. Dlatego zachęcam Państwa, aby uwagi dotyczące terenu 3R zgodnie ze stanowiskiem Komisji Polityki Przestrzennej rozpatrzyć pozytywnie i przywrócić założone w pierwszym wyłożeniu funkcje mieszkaniowe na terenie 3R. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz pani radna Ewa Jemelity w imieniu klubu. Bardzo proszę. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
wrócić? Tak, tak. Ja tu włożyłam ten HDMI. Jest.
Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Wysoka Rado, mamy przed sobą rysunek i dwa miejsca, które budzą tyle kontrowersji, budziły na Komisji Polityki Przestrzennej, budziły też na poprzedniej sesji, dlatego kwestia ta wróciła pod obrady do Komisji Polityki Przestrzennej. Mamy tutaj ten teren 3R i mamy teren 1R. Na temat terenu 3R powiedziano już wiele. Chciałam tylko, żeby Państwo popatrzyli tak uważnie na ten teren i zobaczyli, gdzie tutaj są te ząbki i załamania tego białego terenu wchodzącego tak praktycznie w ten teren 3R, bo to jest też między innymi granica miasta Poznania. I żeby Państwo zechcieli teraz spojrzeć na inny rysunek. Takie same ząbki możemy zobaczyć, jak się dobrze przyjrzymy, tu w tym miejscu, tak, gdzie pokazuję łapką. Mam nadzieję, że to widać. Okay. Chciałam Państwu pokazać różne warianty obwodnicy miasta Poznania północno-wschodniej, która no tak się akurat jakoś dziwnie składa, że jeden z tych wariantów, i to podobno najbardziej prawdopodobny, będzie przebiegać tuż nad tymi terenami, o których w tej chwili dyskutujemy. Tak? Jeśli mamy na myśli teren 3R, tak, to widzimy tutaj ten ząbek. Popatrzmy jeszcze raz sobie na tę mapkę, gdzie jest tutaj ten ząbek. Tak? I podobno tutaj te tereny mamy tak właśnie bardzo chronić. No, rzeczywiście bardzo je ochronimy, skoro ma tędy biec północno-wschodnia obwodnica miasta Poznania. Chciałabym zapytać, czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy w ogóle ktokolwiek Państwu radnym przedstawił taką możliwość, że tutaj może biec obwodnica północno-wschodnia i czy radni zostali wcześniej o tym poinformowani, bo tutaj drze się szaty na ten temat, że tutaj trzeba chronić środowisko, ale za chwilę się okaże, że to była nieprawda, no bo tutaj będzie biegła sobie obwodnica północno-wschodnia, tak? To tyle, jeśli chodzi o ten ząbek dotyczący obszaru 3R. I gdybyśmy się troszeczkę przesunęli i popatrzyli na ten obszar 1R, no to właściwie sytuację mamy identyczną, bo tutaj to właściwie to praktycznie przez ten teren będzie przechodzić ta obwodnica. Więc moje pytanie do przede wszystkim Wydziału Ochrony Środowiska, czy Wydział Ochrony Środowiska posiada w ogóle jakąkolwiek wiedzę na ten temat, którędy będzie biegła obwodnica północno-wschodnia, jaka jest opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na ten temat, jaka jest opinia miasta i Wydziału Ochrony Środowiska na ten temat. Skoro taki wariant jest zakładany i był przedstawiany między innymi na przykład przez wójta Suchego Lasu na zebraniach i przedstawiany był radnym gminy Suchy Las, to znaczy, że jest to wariant wysoce prawdopodobny i z lektury literatury, jeśli popatrzymy na strony sucholeskich radnych gminy, dowiemy się, że to jest jeden z preferowanych wariantów. Jaka jest w takim razie wiedza miasta Poznania i dlaczego przedstawia się nam tutaj te tereny jako tak warte ochrony, że będziemy tutaj jak rejtan bronić przed jakąkolwiek zabudową, skoro może się okazać, jest wysoce prawdopodobne, że za chwilę tutaj będzie sobie biegła obwodnica północno-wschodnia miasta Poznania. Uważam, że no ten projekt nie jest do końca dopracowany. Nie zostaliśmy poinformowani o takim istotnym zagrożeniu dla tych terenów zielonych, skoro już Państwo tak bardzo chcą te tereny chronić. I nie rozumiem, dlaczego teraz mamy tutaj mieszkańcom bronić zabudowy cały czas pod hasłem tych nieszczęsnych biooczyszczalni ścieków, jakby całe morasko Umultowe i Radojewo nie było oparte na zbiornikach bezodpływowych, tak? No, no po prostu tam po prostu mieszkają mieszkańcy, którzy w ogóle nie mają pojęcia i oni na pewno wiedzą, co są bioczyszczalnie ścieków i na pewno wszyscy z nich sobie takie zafundują, chociaż wszyscy tam od dziada, pradziada, jeśli już to mają albo zwykły wychodek, a teraz no to mają te szamba, tak? Szamba szczelne, bezodpływowe. Tak? No, no teraz nagle oni się staną tacy nowocześni i rzeczywiście zaczną zakładać te biooczyszczalnie naturalne. Tak, żeby za chwilę mieć obok siebie autostradę o nazwie obwodnica północno-wschodnia. Moje pytanie jest, dlaczego nikt, radny miasta Poznania, nie powiedział ani słowa na temat planów, tak, dotyczących budowy trasy dokładnie w tym miejscu. A jeśli popatrzymy na te trasy, no to proszę bardzo, mamy tutaj rezerwat meteorytowy Morasko, tak, gdzie tutaj być może będzie wchodziła już w tereny suchego lasu ta trasa i tak dalej. Może byśmy porozmawiali rzeczywiście rozsądnie na temat ochrony środowiska w tym terenie. Bo w tej chwili to my naprawdę tylko udajemy, że chronimy środowisko, a zabraniamy po prostu rdzennym mieszkańcom wybudowania domów dla swoich dzieci. I to mam na myśli nie tylko tereny 3R, których Państwo dzisiaj właściciele są obecni tutaj, ale także mieszkańca, który posiada ten nieszczęsny obszar 1R, który już się podobno znajduje na terenie Natura. No ale to, że przez jego właśnie ten obszar, który jest podobno objęty programem Natura 2000, będzie przebiegać północno-wschodnia obwodnica miasta Poznania, no to już o tym jakoś nas nikt nie raczył poinformować. Uważam, że jest to szczyt po prostu niedopatrzenia, jeśli chodzi o ten projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego będę się upierać, żeby każda z uwag nieuwzględnionych była rozpatrywana osobno, a poza tym prosiłabym o wyjaśnienie Wydział Ochrony Środowiska, albo także też Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, żeby zechciał nam wyjaśnić, co z tą obwodnicą północno-wschodnią. Bo jeśli my mamy tutaj cokolwiek uchwalać, no to ja bym chciała wiedzieć, co ja naprawdę mam tutaj uchwalać. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła w imieniu klubu? Indywidualnie. Czyli otwieramy teraz już debaty w imieniu klubu. Pani radna Katarzyna Kretkowska w imieniu klubu. Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o klub Lewica, nasze stanowisko jest krótkie. Chcemy z jednej strony uchwalenia tego planu i zabezpieczenia tych terenów i wszystkich jego walorów. Jednocześnie chcemy przyjęcia wniosków mieszkańców, o których tu mowa, tych, które po pierwszym wyłożeniu, tych wniosków, które nie były wnioskami w pierwszym wyłożeniu, ponieważ miała być tam według pierwszego wyłożenia planu dopuszczona zabudowa mieszkaniowa na dużych działkach, tak jak to przewiduje studium. I nasz klub chce takiego rozwiązania, przyjąć takie, przegłosować takie rozwiązanie, które z jednej strony będzie przyjmowało plan, a z drugiej strony będzie przyjmowało te wnioski. Dyskutowaliśmy przed powodem zdjęcia sesji tego punktu, tego projektu z poprzedniej sesji, była chęć ustalenia właśnie tych wniosków i jeszcze uporządkowania tej sprawy. Było to przedmiotem też, tak jak już tam pan przewodniczący przytaczał, posiedzenia Komisji Przestrzennej. Komisja Przestrzenna przyjęła nie tyle numery wniosków, co przyjęła stanowisko dotyczące obszaru, no jakby konsumując te wnioski. Jest kwestią otwartą, czy przegłosujemy dzisiaj cały plan, prosząc jednocześnie i mając publiczne zapewnienie pana wiceprezydenta Wudarskiego, że będzie wywołany plan dotyczący tego konkretnego małego terenu wymienionego w stanowisku Komisji Polityki Przestrzennej na najbliższej sesji Rady Miasta majowej, czyli tego 22 maja, taka żeby po przyjęciu tego planu dzisiaj zająć się tymi wnioskami, z tymi nieszczęsnymi szambami, bo chcemy, bo klub Lewicy chce, żeby ci ludzie, a są to akurat tak zwani rdzenni właściciele, czy ich potomkowie, mogli tam te domy, tak jak przewiduje studium, pobudować. Już nie chcę wchodzić w dywagacje, ale zgadzam się z panią radną Frankiewicz, że
tego typu oczyszczalnie są jednymi z najbardziej ekologicznych. I jeżeli pan wiceprezydent Wodarski zadeklaruje, że 22 maja tego roku, 2018, takie wywołanie planu nastąpi, to klub radnych Lewicy, pan przewodniczący Ganowicz mi przeszkadza i mówi, że nie może być. Więc ja bym chciała w imieniu klubu zgłosić, że chcemy... No ale czy naprawdę pan przewodniczący Ganowicz może nie przeszkadzać?
Panie Kosłóweczko, takiego warunku nie można postawić, ponieważ przystąpić do wywołania planu można dopiero po tym, jak się ten plan, który jest uprawomocni, bo nie może na tym
a
samym...
A kiedy on się uprawomocni?
30 dni jest najpierw u wojewody, potem... Czyli to trochę później potrwa.
17 kwietnia, 17 maja. 17 maja to jest miesiąc. 17 maja to jest miesiąc. W takim razie, kontynuując, stanowisko klubu jest takie, chcemy przyjęcia tych wniosków, nie chcemy blokować reszty planu. Prosimy o zaproponowanie takiego rozwiązania, które da gwarancję na oba czynniki. Tak? Rozmawialiśmy dzisiaj z panem wiceprezydentem Wodarskim, który zaproponował, że tak może zrobić. Dlatego ja na tym bazuję i dlatego to mówię, co mówię. Inaczej, bo byliśmy też gotowi głosować po prostu przyjęcie tych wniosków, ale to by tutaj nam powiedział pan wiceprezydent Wodarski i jego służby, że to by wydłużyło przyjęcie całego planu nie jak zakładaliśmy o kilka tygodni czy miesięcy, ale o 2 lata. Nie. Więc też nie chcemy narażać tych terenów, reszty tych terenów na tego typu zagrożenie, że nie będzie planu. Także ja w takim razie proszę w imieniu klubu i także chyba innych radnych, którzy chcą załatwić tę sprawę, ażebyśmy dostali jakąś dobrą informację prawną, też prawnie zgodną z prawem i procedurami. Ja jeszcze tylko dodam, że cała ta sprawa, cała sprawa Moraska, ochrony Radojewa u Multowa ma swoje początki w końcówce lat 90. I tak naprawdę to, czym się dzisiaj zajmujemy, czyli garstką wniosków, jest pokłosiem sprawy, która była skandalem i zaczęła się od skandalu, ciągnęła się skandalem, a ofiarami tego skandalu między innymi był nie tylko krajobraz, nie tylko przyroda, nie tylko zieleń i w efekcie miasta i mieszkańcy Poznania, ale ofiarami stali się tak zwani rdzenni mieszkańcy, rdzenni właściciele ziem. Bo to nie oni byli nagle, okazało się, przewidziani ich ziemię do przekazania pod zabudowę, tylko na zupełnie innej zasadzie, też nie zgodnie z kształtowaniem się krajobrazu czy walorów przyrodniczych, tutaj planowano takie czy inne, przyjmowanie takich czy innych planów. Nie będę się w to zagłębiać w tej chwili, nie chcąc przedłużać. Także kończąc, proszę pana wiceprezydenta Wodarskiego i służbę pana wiceprezydenta Wodarskiego, żebyśmy dostali informację, w jaki sposób proponujecie po przyjęciu ewentualnym przez nas przegłosowaniu planu w tej kadencji wywołanie planu dotyczącego tych konkretnych wniosków wynikających z drugiego wyłożenia, czy tych wniosków 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 z drugiego wyłożenia i z kolejnych wyłożeń. Cały czas chodzi o te pojedyncze domy z tymi szambami. Szambami, nie szambami. Dziękuję.
Dziękuję. Otwieram debatę indywidualną. Nim udzielę głosu, jeszcze chciałem poinformować, że do głosu zapisały się jeszcze spoza Rady panie Marta Rosada, Jadwiga Cybińska i Teresa Felińska i po panu radnym Kapuścińskim będę panią udzielał głosu. Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ta sprawa, czy powiedzmy te elementy tego planu, które tutaj były już wspomniane, omawiane, na pewno nie są sprawą prostą, nie jest to sprawa czarno-biała, zero-jedynkowa, o czym zresztą świadczą wyniki tych głosowań na Komisji Polityki Przestrzennej, które w obu przypadkach były dalekie od jednomyślności.
Gwoli sprostowania, ten teren w 99 roku w studium oczywiście był terenem wyłączonym z zabudowy, wcale nie był jeszcze wówczas przeznaczony kierunkowo w studium ówczesnym do zabudowy. W 2008 roku w tym studium po raz pierwszy się to pojawiło, przy czym wówczas już także była na tym oznaczeniu docelowo mieszkaniowym także warstwa czy szraf wskazujący, że jest to teren Natury 2000 tego obszaru Biedrusko, czyli dodatkowe obostrzenia związane z tym statusem są znane od samego początku, od 2008, kiedy po raz pierwszy w historii ten teren został wskazany, że być może tu w przyszłości mieszkaniówka jakaś powstać. To jest w obecnym studium też teren, który jest specyficzny, to jest MN, owszem, czyli zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ale z gwiazdką, tak? Ta gwiazdka nie jest tam dla ozdoby, ta gwiazdka ma konkretne znaczenie, czyli jest to teren na specjalnych warunkach. Nie jest to wskazanie bezwarunkowe, że jest to teren mieszkaniowy, ale pod właśnie tutaj zachowaniem pewnych obostrzeń. I proszę Państwa, jakby podziwiam moje koleżanki, które doskonale wiedzą, co jest szkodliwe dla środowiska, co jest znośne i da się pogodzić z wymogami ochrony obszaru Natura 2000, bo ja przyznaję, ja takiej wiedzy nie mam, nie umiem tu z tego miejsca powiedzieć tak, to rozwiązanie jest jak najbardziej nieszkodliwe, albo powiedzieć nie, to jest coś, co zniszczy cały tutaj system ekologiczny. Ja tej wiedzy, tej kompetencji nie mam, natomiast wiem, że jest organ wyspecjalizowany administracji, to administracji rządowej, niezależny od samorządu, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która właśnie tego typu obszary, Natura 2000, czyli obszary, których ochrona ma znaczenie z poziomu nawet nie tyle naszego lokalnego, co z perspektywy europejskiej, wspólnotowej. I to jest organ, który ma swoje miejsce w procesie planistycznym, jest jednym z organów uzgadniających, czyli nie tylko opiniujących, tak, ale uzgadniających, musi być tutaj jego pozytywna akceptacja dla tych rozwiązań, która w ogóle pozwala dalej taki plan procedować. I on ocenia merytorycznie właśnie powiedzmy ten konflikt, który często się pojawia między wymogami ochrony przyrody, a ewentualnymi możliwościami inwestycyjnymi. I jak najbardziej myślę, że jest to organ, który powinien się w toku takiej procedury wypowiedzieć merytorycznie, na ile możliwe jest dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej na tym terenie z dopuszczeniem przydomowych oczyszczalni ścieków z wymogami tejże ochrony obszaru Natura 2000. Natomiast mając to pismo, które przyszło zwrotnie z RDOŚ-u, który wskazał, jakie badania trzeba przeprowadzić, żeby taką opinię wydać, i one są bardzo racjonalne, tak? To jest kwestia przepuszczalności gruntu, szybkości spływu, tego nachylenia, które się tam pojawia. To jest procedura, którą nie da się załatwić jakby cofnięciem do ponownego wyłożenia, zmianą jednego koloru na drugi, zmianą oznaczenia R na MN i ponownego skierowania pod uchwalenie na sesji za kilka tygodni. To jest coś, co wymaga znacznie dłuższego procesu, związanego między innymi z tymi jak najbardziej uzasadnionymi merytorycznie badaniami. I teraz chcąc przeprowadzić taką analizę, chcąc dać możliwość, żeby kompetentny organ zdecydował, na ile to wprowadzenie tej funkcji mieszkaniowej jest niesprzeczne z wymogami ochrony przyrody, musimy mu dać na to odpowiedni czas. Dylemat, który mamy dzisiaj, jest taki: czy uzależnić uchwalenie całości planu, który ma ileś innych funkcji, tak, między innymi chociażby kwestia tego dosyć cennego dworu w Radojewie, kwestia uruchomienia terenów niesprzecznych, czyli leżących poza Naturą 2000 w południowej części tego planu i nie tylko, zabezpieczenia przebiegu pod tak zwane obejście Moraska, czyli te inne bardzo ważne funkcje planu, czy one mają czekać, czy one powinny dopiero zostać jakby przyjęte jako ustalenia planu po tym, jak przeprowadzimy ten dość, myślę, jednak długi proces związany z uzgadnianiem planu przez RDOŚ pod kątem tej ochrony obszaru Natura 2000. Ja uważam, że mając właśnie na uwadze to ważenie różnych interesów publicznych, prywatnych, powinniśmy przyjąć następującą formułę, że powinniśmy ten plan dzisiaj przyjąć, tym samym odrzucić wniosek Komisji Polityki Przestrzennej. Nie często zdarza mi się rekomendować takie coś, ale w tym przypadku rekomenduję odrzucenie wniosku Komisji Polityki Przestrzennej, odrzucenie pozostałych uwag do planu, uchwalenie tego planu w dniu dzisiejszym, pod warunkiem uzyskania zapewnienia pana prezydenta Wudarskiego, że w maju 2018 roku po prostu wprowadzi, czy skieruje do Biura Rady Miasta projekt wywołania tego planu w zakresie ograniczonym do terenu 3R. Nie chcę teraz deklarować co do momentu, w którym to wywołanie zostanie podjęte, bo tak jak mówił pan przewodniczący Ganowicz, powinniśmy to zrobić w momencie, kiedy ten plan uchwalony dzisiaj, o ile to się stanie, wejdzie formalnie w życie, więc to może być czerwiec, to może być początek lipca, tu jakby nie do końca od nas wszystko zależy. Natomiast po takiej deklaracji, że faktycznie wracamy w odrębnej procedurze, gdzie już te pozostałe tereny nie będą zakładnikiem tego jednego terenu 3R, wracamy do tego tematu, przeprowadzimy te badania, których będzie od nas wymagał RDOŚ. RDOŚ na tej podstawie merytorycznie wyda uzgodnienie, które pozwoli nam albo ten teren odblokować, można powiedzieć, od tych wymogów ochronnych do zabudowy pod tymi warunkami, albo sprawi, że jeżeli będzie to twarda opinia, że jest to niemożliwe, że będziemy musieli poczekać do momentu, kiedy tam będzie kanalizacja. Ale wierzę w to, że będzie to po prostu rozstrzygnięcie merytoryczne, a jednocześnie nie będzie blokowało pozostałych ustaleń planu. I bardzo proszę szanownych państwa radnych o przychylenie się do tej ścieżki postępu.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, dwie kwestie. Pierwsza dotyczy północnej obwodnicy miasta Poznania, czy północno-wschodniej. Jest to projekt, na tym etapie jest to projekt koncepcyjny, realizowany przez Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych. Miasto Poznań odniosło się do wszystkich trzech przebiegów proponowanych przez Starostwo Powiatowe negatywnie, ponieważ każdy z tych trzech przebiegów jest niezgodny ze studium uwarunkowań dla miasta Poznania. W tej sprawie postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej toczy się przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, który bodajże w lipcu wezwał inwestora do przedłożenia raportu i na dzień dzisiejszy ten raport, z tego co wiem, przedłożony, do dnia dzisiejszego ten raport przedłożony nie został. Kwestie konfliktów ekologicznych na terenie miasta Poznania to jest kwestia jedna, ale sam projekt rodzi bardzo duże konflikty ekologiczne w swoim przebiegu w Puszczy Zielonce. Mamy formalne ustalenie z regionalnym dyrektorem, że w okresie, w którym zostałby przedłożony raport i regionalny dyrektor przystąpiłby do czasu publicznej debaty, czyli takiej formuły wyłożenia do publicznego wglądu, przeprowadzimy pogłębione konsultacje społeczne na terenie miasta Poznania. Zapewniliśmy regionalnego dyrektora, że tutaj zapewnimy naszą opiekę, wsparcie, pomoc w zakresie udostępnienia szkoły czy też innych budynków użyteczności publicznej i zawiadomienia mieszkańców o tym, żeby na ten temat można było dyskutować. Natomiast zaręczam i gwarantuję, że w ramach służb prezydenckich zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten projekt był zgodny, jeżeli w ogóle byłby realizowany, tak, bo to nie jest tak, że za chwilę będzie jakaś droga w tym miejscu, bo na szanowni państwo na pewno nie będzie za chwilę. Jeśli ten projekt będzie realizowany, zrobimy wszystko, żeby był zgodny z korytarzem wyznaczonym w studium, który także najlepiej chroni pod względem przyrodniczym te tereny. Jeżeli chodzi o kwestię mojej deklaracji odnośnie przekazania do Rady projektu planu miejscowego w zakresie zmiany po ewentualnej decyzji pozytywnej dzisiaj Wysokiej Rady w zakresie uchwalenia tego planu, ja deklaruję, że w maju 2018 roku taki projekt uchwały zostanie skierowany do Biura Rady Miasta. Deklaruję także kolejną rzecz, która jest niezwykle istotna. Zabezpieczymy w trakcie zmiany budżetu na sesji czerwcowej środki niezbędne na wykonanie tej ekspertyzy. Wykonaliśmy wstępne rozeznanie rynku. Taka ekspertyza może kosztować od kilku do około 30 tysięcy złotych. Będzie wymagała co najmniej jednego sezonu wegetacyjnego i tutaj obserwacji prowadzonych przez odpowiedni podmiot do tego upoważniony. Ta ekspertyza będzie na pewno bardzo istotnym elementem, który będzie oceniał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w momencie, kiedy prezydent skieruje do opiniowania i uzgodniania projekt planu miejscowego z założeniami zabudowy identycznymi z tymi, które zostały pokazane na pierwszym wyłożeniu tego planu miejscowego. Na tą chwilę bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Dziękuję. Nawet by mnie te dywagacje pana radnego Mikuły i pana prezydenta przekonały, że po uprawomocnieniu się planu przystąpimy do analiz, konsultacji i tak dalej, gdyby nie fakty, które padły tutaj i słowa, które padły tutaj w toku dyskusji. Po pierwsze chciałam zwrócić uwagę państwa radnych, że odrzucając uwagi dotyczące zabudowy mieszkaniowej na terenie 3R, uchwalamy plan niezgodny ze aktualnie obowiązującym studium. Należy poinformować mieszkańców, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, oczywiście niepewność, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że wojewoda nam ten plan uchyli ze względu na brak zgodności tego planu z aktualnie obowiązującym studium. Myślę, że pan wojewoda skorzysta w tym wypadku z takiej kompetencji, bo usunięcie w stosunku do pierwszego wyłożenia zabudowy mieszkaniowej, przepraszam, jest po prostu próbą wprowadzenia w błąd mieszkańców i próbą oszukania mieszkańców. Nie waham się użyć tego słowa. Także po pierwsze, nawet w obliczu deklaracji pana prezydenta dotyczących sesji majowej, uważam, że nieprzyjęcie uwag dotyczących przywrócenia funkcji mieszkaniowych na terenie 3R spowoduje wydłużenie całego procesu w wyniku właśnie uchylenia tej uchwały przez wojewodę. Ja może bym przyjęła z większą wiarą słowa pana prezydenta, gdyby tutaj na tej sali zgodnie z tym, o co prosiła pani radna Kretkowska, padło jasne zapewnienie. Tak, po uprawomocnieniu się planu my przedstawimy państwu projekt uchwały o wywołaniu planu dla terenu 3R, a w całym procesie przedstawimy projekt planu dla terenu 3R przewidujący zabudowę mieszkaniową. Ja takiej deklaracji nie słyszałam. Przepraszam, zdaje się, że jest dla wszystkich oczywiste, że procedowanie w przypadku przyjęcia uwag proponujących przywrócenie zabudowy mieszkaniowej dla terenu 3R, oczywiście proces się wydłuży, bo pewnie będzie właśnie tak, jak państwo mówili, konieczne jeszcze jedno wyłożenie i konieczne uzgodnienie z RDOŚ-em warunków przydomowych oczyszczalni, ale proszę nie straszyć mieszkańców, że będą to 2 lata. Oczywiście, jeżeli Miejska Pracownia Urbanistyczna będzie chciała udowodnić mieszkańcom, że utruje im życie, to może to trwać 2 lata, a nawet 3, a nawet 5. Ale przy odrobinie dobrej woli ten proces nie powinien być dłuższy niż 2, 3, maksymalnie 4 miesiące. Skoro potrafili państwo postarać się o ekspertyzę RDOŚ-u z tygodnia na tydzień, po to tylko, żeby nas przekonać, że przydomowe oczyszczalnie ścieków są B, no to wydaje mi się, że przy odrobinie dobrej woli uzgodnienia z RDOŚ-em, ponowne wyłożenie i konsultacje mogą się, mówię, przy odrobinie dobrej woli, mogą się zamknąć w okresie 3, maksymalnie 4 miesięcy. Dlatego proszę nie straszyć mieszkańców, bo wszyscy wiemy, że ten plan jest ważny, że ten plan należy uchwalić, ale po pierwsze należy jasno powiedzieć, jeśli wojewoda nam ten plan uchyli, to i tak to wydłuży cały proces, a należy też chyba wziąć pod uwagę to, co mówiła pani radna Kretkowska, która zdaje się jest posiadaczem przydomowej oczyszczalni ścieków, z tego, co mówiła na komisji, i wcale nie widać po niej, żeby obracała się w środowisku nieekologicznym. Dziękuję bardzo.
Pan prezydent Wodarski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Spróbuję jeszcze raz tą deklarację powtórzyć maksymalnie wyraźnie. Szanowni Państwo Radni, w maju zostanie do Biura Rady skierowany projekt wywołujący zmianę planu miejscowego. Oczywiście z uzasadnienia będzie wynikało cel sporządzenia tego nowego planu miejscowego, czyli zmiana z obecnej funkcji roli na funkcję mieszkaniową. Natomiast w trakcie procedury planistycznej przeprowadzimy odpowiednie analizy i wraz z tymi analizami przedstawimy ten plan miejscowy przyszłości. Oczywiście z zaproponowaną zabudową mieszkaniową zgodną w zakresie intensywności zabudowy z projektem na pierwszym wyłożeniu przedstawimy do uzgodnienia RDOŚ-owi. No mogę to jeszcze raz może bardziej wyraźnie, ale wydaje mi się, że jest chyba to dosyć jasne. Ten projekt, oczywiście tu dziękuję panu przewodniczącemu za zwrócenie uwagi co do kwestii prawomocności. My też sprawdzimy, czy Rada może przystępować w momencie, kiedy jest nieprawomocny, czy też już po uprawomocnieniu. Nie mamy co do tego pewności. Natomiast prośba jeszcze do pani dyrektor Janus, żeby odniosła się co do kwestii zgodności założeń tego planu miejscowego ze studiów.
Ja jeśli mogę, uzupełnię to pytanie, które padło, bo to też jest kwestia, jeśli Państwo mi wybaczą, że poza kolejnością, zaufania budowanego na tej sali i mianowicie takiej sytuacji, że myśmy podobnie już postąpili w kilku przypadkach i z tego co wiem, nie wszyscy radni mają poczucie, że w tych planach, które zostały wywołane właśnie po to, żeby skorygować zapisy, co do których byliśmy pewni, że powinny być skorygowane, prace wystarczająco dobrym tempem idą, a przekładając to na język trzech grup planów, które Państwo nam na komisji pokazują, myślę, że intencją byłoby to, żeby ten plan wtedy znalazł się od razu w pierwszej grupie, a nie żeby czekał na końcu trzeciej. Plan, tak bym to określił.
Plan znajdzie się w pierwszej grupie. Ja chcę potwierdzić, że takie sytuacje miały już miejsce. Brałem udział także w procedurach planistycznych jako przedstawiciel Rady Osiedla. I faktycznie deklaracje złożone zarówno na Komisji Polityki Przestrzennej, jak i na sali sesyjnej, a także przez służby prezydenckie zostały w pełni zrealizowane. Także jest to dobry zwyczaj.
Coś na Grunwaldzie się ślimaczy, słyszałem.
To sprawdzimy, bo pan przewodniczący zwraca uwagę, co na Grunwaldzie się ślimaczy. Za chwilę to sprawdzimy. I prośba do pani dyrektor Jany, żeby się odniosła do kwestii niezgodności ze studium. Dziękuję.
Tak.
Poproszę się zgłosić. Ale
tak jak...
Teraz pani dyrektor mówi.
Tak jak mówiłam już na prezentacji na poprzedniej sesji, ten projekt planu jest w pełni zgodny ze studium. Studium oprócz określenia kierunkowego przeznaczenia każdego terenu, również dla każdego terenu ma zapis, w którym jest mowa o tym, że dopuszcza się ustalenie w planie miejscowym przeznaczenia terenu zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem i zagospodarowaniem, niezależnie od kierunku przeznaczenia studium. I na podstawie tego zapisu zgodność ze studium tutaj jest jednoznaczna.
Pani radna Ewa Jemility.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Dlatego też odnosząc się do tego, co przed chwilą powiedziała pani dyrektor, chciałam prosić, aby wyłączyć z tego procedowania obszar 1R, ponieważ tam też jest wszystko zgodne ze studium i ta uwaga, którą zgłosił mieszkaniec i właściciel tego terenu, uwagi, które zgłosił do planu, do projektu planu, one są zgodne ze studium. Dlatego nie rozumiem tego upartego odrzucania uwagi zgłoszonej przez pana Skrzypczyka. Będą ją dzisiaj zresztą przytaczać i nad nią dyskutować. Uważam, że naprawdę nikomu by się nie stała krzywda, gdyby ten fragment wyłączyć. Przecież to nie oznacza, że od razu pozwalamy panu Skrzypczykowi budować tam bloki mieszkalne, bo on w ogóle wcale o to nie występuje. A jeśli się rzeczywiście okaże, że kiedyś będzie tutaj biegła obwodnica północno-wschodnia, no to później powiem, no taki mały psikus panu tutaj zrobiliśmy, że powiedzieliśmy, że tutaj ma pan takie bezcenne tereny przyrodnicze i nie wolno panu uprawiać tutaj ziół i nie wolno panu prowadzić agroturystykę i w ogóle gospodarstwa rolnego. Nie wolno panu rozbudowywać budynku i tak dalej, no bo to te tereny są takie właśnie bardzo cenne, no ale no może się okazać, że puścimy tutaj tę obwodnicę północno-wschodnią. No, nie rozumiem przecież wyłączenie tego fragmentu z projektu planu nie da panu Szybczykowi prawa do zabudowy tego terenu. Tak? Niech sobie poczeka kolejny rok, dwa, a nawet trzy na to, co się stanie, na przykład jaki ostatecznie wariant chociażby tej północnej obwodnicy zostanie przyjęty. No, może się bardzo, bardzo zdziwić, tak, że ostatecznie i tak nikt tutaj mu nie pozwoli żadnych zmian wprowadzać. Na pewno nikt mu nie pozwoli tutaj wprowadzać budownictwa wielorodzinnego, bo ja sama zagłosowałabym przeciwko temu, natomiast znam treść uwag pana Skrzypczyka i one absolutnie nie związane są z wprowadzeniem tutaj intensywnej zabudowy mieszkaniowej.
Dziękuję. Ale no co skorygować?
No co tam?
Dobrze, to proszę odpowiedzieć, tak.
No to
te dwie sytuacje są inne, dlatego że na terenie 3R w tej chwili jest teren rolnictwa rolny bez zabudowy i to jest dotychczasowe użytkowanie.
W studium, zresztą, tak?
Użytkowanie rzeczywiste. Okay. Natomiast studium jest docelowe, kierunkowe przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o specjalnych warunkach zabudowy. Natomiast na terenie 1R, czyli terenie należącym do pana Skrzypczyka, tam w studium teren jest wyłączony z zabudowy i dotychczasowe użytkowanie to jest również teren, który jest niezabudowany. Tam, gdzie pan Skrzypczyk ma decyzje już wydane, tam w planie zostały zapisana możliwość zabudowy. Natomiast na tych terenach, gdzie dotychczasowe użytkowanie i kierunkowe przeznaczenie terenu jest takie samo, no nie mamy wyjścia. Tu musi być zapisane jednoznacznie wyłączenie z zabudowy.
Pan radny Janusz Kapuściński.
Bo tam mamy studium tej zabudowy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, moim zdaniem decyzja komisji planowania przestrzennego nie była taka jednoznaczna. Cztery osoby były za, trzy przeciw, więc tutaj jednym głosem tylko decyzja była pozytywną. Moim zdaniem na tym terenie bez ekspertyzy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska właściwie to nie możemy nic zrobić. Dlaczego? Bo rozwiązanie z tymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków jest bardzo dobre i bardzo bezpieczne przy niskim poziomie wody gruntowej, bo wtedy pojemność wodna gleby jest duża i ona jest w stanie wchłonąć ten nadmiar płynu, który się nagle w tym profilu pokaże. A z tego co wiem, to poziom wody gruntowej tam jest wysoki. W związku z tym jedynym bezpiecznym rozwiązaniem dla Natury 2000 w tym terenie byłoby jednak zmuszenie akwanetu do kanalizacji tego terenu i to jest naprawdę bezpieczne rozwiązanie. No i przy okazji musi być sprawa jasna, jednoznaczna z tą obwodnicą poznańską, no bo nie możemy tak w ciemno tej decyzji podejmować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz głos zabierze pani Marta Rosada.
Dzień dobry wszystkim. Chciałam powiedzieć, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie zarządzania ochroną przyrody, między innymi na obszarach Natura 2000 Biedrusko, IRDOŚ. Nie ma przeciwwskazań, by na terenie 3R była zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Z kolei opracowany plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Biedrusko nie wnosi wcale ustaleń, które odnosiłyby się bezpośrednio do zagospodarowania terenu na fragmentach obszaru położonego w granicach miasta Poznania. Według Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska teren 3R leży w odległości 700 metrów od końca granicy terenu 3R, od strony północnej. Od siedliska przyrodniczego 91E0 są to Łęgi, inaczej skupiska drzew na terenach podmokłych. Wierzbowe, topolowe, olchowe, jesionowe, olsy źródliskowe. Zarządzenie numer 10/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biedrusko publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego przed uchwaleniem obecnego studium określa, że to siedlisko przyrodnicze 91E0 oraz istniejące zagrożenia, potencjalne zagrożenia dla tego siedliska. Istniejące to przede wszystkim porastanie gatunków drzew obcych, w szczególności uszczepu amerykańskiego i klonu jesieniolistnego, brak odpowiedniej ilości martwego drewna, nadmierna presja wędkarska, czyli wydeptywanie ścieżek, brak regularnych zalewów, zamieranie jesionu wyniosłego. Potencjalnymi natomiast są zagrożeniami są nieprawidłowa gospodarka leśna, stosowanie wyrębni zupełnych, wprowadzanie obcych gatunków do siedliska, w szczególności olszy szarej, jesionu pensylwańskiego oraz topoli, melioracje odwadniające i regulacje rzeki Warty prowadzące do pogorszenia stosunków wodnych i wreszcie eutrofizacja siedliska prowadzonego do ekspansji gatunków nitrofilnych w siedlisku. W dniu 6 kwietnia 2018 roku prezydent napisał do RDOŚ, w jaki sposób RDOŚ ocenia wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej, wyposażonej w oczyszczalnię ekologiczną na terenie 3R. RDOŚ odpowiedział, że jedynym potencjalnym zagrożeniem może być przedostawanie się zanieczyszczeń biogennych, czyli eutrofizacja siedliska prowadzącego do ekspansji gatunków nitrofilnych w siedlisku, na przykład pokrzywy zwyczajnej. Groźnie to brzmi, prawda? Mówiąc w języku specjalistycznym, może to brzmieć groźnie, ale tu chodzi, proszę Państwa, że potencjalnym zagrożeniem może być rozprzestrzenianie się pokrzywy zwyczajnej, czyli że drzewom, wierzbom, topolom, olchom, jesionom ma zagrażać wyrośnięcie pokrzywy zwyczajnej. A ta pokrzywa ma wyrosnąć wtedy, gdy będzie nielegalnie wykorzystywana oczyszczalnia ekologiczna. Ponieważ prezydent pisał o specjalnym lokalnym ukształtowaniu terenu, pisał o odległościach 600 metrów od siedliska i spadach rzędu nawet 30 metrów. Szanowni Państwo, ja mam zdjęcia tego terenu. Spadków takich tam nie ma na terenie 3R. W konsekwencji RDOŚ napisał, że w przypadku, gdyby planowano jednak wprowadzenie zabudowy na przedmiotowym obszarze, w szczególności z dopuszczeniem lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków, konieczne będzie przeprowadzenie wnikliwych, szczególnie w kierunku północnym, w strefie oddzielającej obszar od miejsc występowania siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony Natura 2000 Biedrusko. Dokładnych danych na ten temat spadku terenu występującego w przedmiotowym obszarze, możliwości filtracyjnych gruntu oraz spływu zanieczyszczeń biogenów w kierunku siedliska i potencjalnego ładunku biogenów, które mogą dostać się do tych cennych siedlisk przyrodniczych. RDOŚ podsumowując uznał, że tylko szczegółowe i rzetelne dane, bo takie prezydent, który nie przedstawił takich, umożliwiają dokładne oceny wpływu planowanej zabudowy na cele przedmiotowej ochrony Natura 2000 Biedrusko. Przypominam, że prawidłowo wykorzystywana oczyszczalnia ekologiczna, a o tylko takiej mowa, wypuszcza wodę klasy drugiej. To woda dobra, nie wymagająca do oczyszczania. Wody tej klasy czystości mogą wykorzystywane być jako źródło zaopatrywania wodą hodowli zwierząt, do podlewania trawników, krzewów, do celów rekreacji, sportów wodnych, kąpielisk oraz hodowli ryb. Mówią o tym odpowiednie przepisy. Mogę je wskazać. Proszę bardzo. Odnosząc się jednak do terenu 3R, który jest zwykłym polem słabourodzajnym, znajdującym się na glebach 4A oraz to są gleby orne średniej jakości oraz piąte gleby orne słabe, czyli żeby można było cokolwiek uprawiać na tej ziemi, będzie maksymalnie ziemię tę trzeba nawozić. Nawozy spowodują o wiele większe szkody niż woda z ewentualnej oczyszczalni ekologicznej. RDOŚ pisze w tym pismie do prezydenta, że nadmierna neutrofizacja siedlisk łęgu wywołana zrzutami ścieków rolniczych do rzek zmienia skład gatunkowy roślinności, czyli nie tylko z oczyszczalni. Należy wskazać, że te drzewa, te łęgi drzew znajdujące się w odległości około 700 metrów od północnej granicy terenu 3R, natomiast teren 3R ma 4 hektary. Od południowej i od północnej granicy terenu 3R to odległość jest już znacznie większa, bo hektar plus te 700 metrów od granicy terenu 3R do siedliska drzew. To linia zabudowa określałaby możliwość zabudowy w odpowiedniej odległości od cennych siedlisk. Nie wszyscy właściciele i też nie wszyscy mieszkańcy chcą budować oczyszczalnie, ponieważ wolą szambo bezodpływowe, a w konsekwencji chcieliby przyłączyć się do kanalizacji. Nie wszyscy też mogą budować oczyszczalnię ekologiczną. Każda decyzja jest uwarunkowana indywidualnie.
Mieszkańcy chcą, by ich rodziny i dzieci wybudowały się na własnych terenach. W studium terenu czy R jest teren zabudowy jednorodzinnej. Dokument Natura 2000 Biedrusko nie ma zastrzeżeń w tym. Tym bardziej, że Biedrusko, serce Natury 2000, rozbudowuje się maksymalnie, wycinając lasy, w zamian stawia bloki i szeregowce. RDOŚ, ochrona środowiska, nie ma przeciwwskazań. Tylko na terenach 3R. Chciałam też powiedzieć, że komisja też nie miała przeciwwskazań. Tylko na terenach 3R MPU, miasto, prezydent chce, by o środowisko, dba tak o środowisko, by w lesie nie urosła przypadkiem pokrzywa zwyczajna. Nikt nie martwi się o ochronę środowiska na terenach cennych, obszarach innych. Na przykład na Gorzelni 1 MNU, tak, to jest teren miejski, budynku miejskiego 2 MNU, 5 MNU, teren miejski, który leży na Naturze 2000...
Proszę włączyć pani jeszcze mikrofon. Przypominam, że jest ograniczenie czasu wypowiedzi.
Przede wszystkim w studium nie ma zapisu, by tam był teren usługowy. Pałac położony jest częściowo na stromej skarpie, na Naturze 2000 i rezerwat kokoryczkowy w wzgórze i naturalny sposób łączy się z lasami łęgowymi porastającym doliny rzeki Warty. Bezpośrednio tereny 5 MNU, czyli pałacu, przy terenie budynku rosną rośliny tak zwane kokorycz. Roślina ta objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Kategoria zagrożenia w Polsce według czerwonej listy roślin i grzybów Polski narażone na wyginięcie. Tu nie ma przeciwwskazań i obaw, że obecny właściciel, miasto Poznań lub ewentualny przyszły właściciel będzie niszczył ten cenny teren, źle gospodarując swoimi ściekami. A w tym przypadku przecież nie ma kanalizacji. A tu chodzi nie o dom wolnostojący jednorodzinny, ale o teren usługowy, tak? Proszę zwrócić szczególną uwagę na ogromną skarpę od strony południowej. W studium nie ma mowy również o zabudowie wielorodzinnej na terenie 6 MNU. Gdzie obecnie budowane są bloki wielorodzinne. Bloki są budowane na skarpie. Nawet w gorące, upalne dni lata płynie stróżka wody właśnie z tej skarpy. Woda też spływa w ulicę Piołunową bezpośrednio na Naturę 2000. Proszę o wprowadzenie zabudowy mieszkalniowej na terenie 3R zgodnie ze studium. A jeżeli państwo nie będą chcieli tego, proszę o wyłączenie tego terenu 3R spod planu. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz pani Jadwiga Cybińska.
Dzień dobry. Ja może, ponieważ wszystko już właściwie prawie było powiedziane, może teraz troszeczkę z innej strony. Wczoraj mój 12-letni wnuczek mówi do mnie, babciu, czy ty wiesz, że Poznań się wyludnia? Ja takie oczy, dziecko mówi o wyludnieniu Poznania. Mówię, a ty skąd to wiesz? No oglądałem na program w telewizji, na ten poznański program, na WTK. No i tam była audycja poświęcona wyludnianiu, o wyludnianiu Poznania. No oczywiście, dziecko wie, że się Poznań wyludnia, a państwo chyba nie wiecie. Poprzez to, że w Poznaniu nie ma działek, blokuje się wszystkie działki, to gminy się rozwijają. Od mojego zaprzyjaźnionego kolegi Geodety dowiedziałam się, że w ostatnim czasie gmina Czerwonak stworzyła ponad 500 nowych działek budowlanych. Poznaniacy idą, kupują działki tam, gdzie one czekają na nich, bo tam działki czekają na ludzi, a w Poznaniu ludzie czekają na działki. Ja czekam 12 lat. Moje córki zdążyły już kupić mieszkania bardzo drogie, bo czekając na to, że będą mogły się same pobudować na własnym terenie, kupiły mieszkania u deweloperów. Zadłużyły się na 30 lat, płacąc ogromne procenty. Do czego to jest podobne? Czy wy naprawdę państwo wyganiacie poznaniaków z Poznania na sąsiednie gminy, które się rozbudowują, a to nie tylko poznaniaków wyganiacie. Wy wyganiacie również podatki, które one płacą w tych sąsiednich gminach. Poznań ubożeje, a podatki z roku na rok gruntowe rosną. Ja jestem mieszkanką Radojewa i oczywiście właścicielką jedną z tych działek, nie wiem dlaczego nie ma obrazka, z tej działki właśnie, która przylega do tego słynnego rowu, tak? Ale przy tym słynnym rowie, znajdują się również domy mieszkalne, stare i projekty nowych domów mieszkalnych, bliżej niż ja mam tą działkę. I tam po prawej stronie nie przeszkadza to, że te szamba szczelne, że te oczyszczalnie przydomowe, jak ktoś ma, mogą zanieczyścić ten słynny rów, a wszystko, co jest po lewej stronie, jeszcze tego nie ma, a wy już zarzucacie nam, że my zniszczymy całe środowisko. Natura 2000 na tym terenie, na tym 3R, to jest zupełnie coś niepotrzebnego. Przecież to jest teren rolny, który nawet nie jest porośnięty jednym drzewem.
No właśnie.
To takich terenów w Polsce mamy w zasadzie wszędzie. Wszędzie, gdzie państwo staniecie, na każdym polu jest Natura 2000. To jest ogromne nadużycie. W momencie, kiedy Unia Europejska właśnie wymusiła na nas, żebyśmy zaczęli chronić tereny chronione w Polsce, no oczywiście rzucili się na te plany projektanci z różnych środowisk. Nie, oczywiście im większy teren, tym większe pieniążki, tak? Inne gminy, takie jak Suchy Las, Murowana Goślina, poradziły sobie chludowo, bo też na, oczywiście od szosy do szosy, przecież Naturą 2000 jeszcze niedawno było całe Radojewo, cała wieś. Ja na to mówię wieś, bo to tak wygląda. Ale po jakimś czasie zostało to zmienione. Cała wieś była naturą, bo oczywiście poszaleli z ilością tych terenów. Inne gminy wybroniły się z tych terenów. Gmina Suchy Las, te wszystkie role, postarała się, żeby one nie były Naturą 2000. Gmina, a państwo nie zrobiliście w tym względzie i straszycie nas ciągle tą Naturą 2000. Przecież to jest tylko zwykła rola. Jak można w ogóle nam kazać, czy nie kazać, czy planować rolnictwo na gruntach klasy piątej? Przecież to są grunty, które się nie nadają nawet, żeby jakieś suche zioła siać. Połowa z tych gruntów to jest grunty klasy piątej i tam ma być uprawiane rolnictwo. Przecież to się nie opłaca w ogóle. A czy łopatą? Kto kupi traktor do hektara ziemi? Jeszcze w planie zaznaczone jest to, że nie można tam mieć żadnej zabudowy, szopy, tak? To jeżeli nawet ktoś coś posieje i uda mu się, bo będzie dobry rok, będzie deszczowy rok, to gdzie on to przechowa? Ja nie rozumiem ludzi, którzy tym się zajmują. Jak można tak myśleć w ogóle? To po pierwsze, Naturą 2000 jest Biedrusko, tak? Jakoś w Biedrusku nikomu nie przeszkadza, że wycięto. Znam bardzo dobrze tą okolicę. Współpracowałam kiedyś z prywatnym biurem projektowym, które zajmowało się tą gminą. Wycięto setki drzew starodrzewia. W miejsce tych drzew pobudowano domy. I nikomu nie przeszkadzało, że to jest Natura 2000. Ekolodzy w ogóle jakby ich nie było. A tutaj pastwicie się nad zwykłym, prostym, małym planikiem. Nad zwykłym terenem. Mój tato, moi rodzice uprawiali to w swoim czasie. Ale rzadko kiedy ta uprawa im się zwracała, ale byli to ludzie miłośnicy ziemi, roli, cokolwiek tam sadzili, żeby cokolwiek rosło.
Będzie wniosek.
Coś jeszcze chciałam powiedzieć. No właśnie, Biedrusko, w sercu Natury 2000 poligon, który jest rozjeżdżany, te wszystkie mokradła, te wszystkie ścieżki, dróżki, te wszystkie roślinki rozjeżdżane są przez czołgi. Dzień i noc czasami, ja czasem myślę, że jestem na wojnie. I to też nikomu nie przeszkadza, ta natura, tak? A przeszkadza wam gołe, czyste pole, gdzie rosną tylko chwasty teraz. Nawet kwiaty już tam nie chcą rosnąć, bo ta ziemia jest już zlugorowana. Wnoszę, proszę państwa, żebyście teren Natury 2000 wykreślili z tego planu. Bo w swoim czasie inne gminy postarały się o to, żeby zmniejszyć teren Natury 2000 na terenach rolnych. I proszę o uchwalenie tego planu.
Tak powiedzą.
Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego ten plan był 4 razy aż wykładany. Czy nie żal nam pieniędzy poznaniaków? To jest bardzo mały, prosty planik. Ja pracowałam przez swoje całe życie w planowaniu przestrzennym, z prywatnymi biurami, nawet z miejską pracownią urbanistyczną. Przez 20 lat byłam ich pracownikiem. I nie rozumiem, dlaczego. Przecież wy się pastwicie nad nami w zasadzie. Pierwsze wyłożenie tego planu posiadało tyle błędów merytorycznych, technicznych, że naprawdę było mnóstwo uwag. No oczywiście uwagi te nie spodobały się panią projektantką. Dlatego postanowiły, że nie będziemy tam mieć terenów budowlanych. To jest...
Dziękuję, bo już czas dobiegł końca wypowiedzi. Dziękuję. I pani Teresa Felińska.
Szanowni radni, Wysoka Izbo, w zasadzie niewiele mogę dodać do tych poprzednich wypowiedzi, ponieważ jakby wszystkie argumenty padły, za te pozytywne bardzo dziękuję, ale jakby to powiedzieć chciałam trzymać stronę nas mieszkańców, bo rzeczywiście my jesteśmy rdzennymi mieszkańcami. Nasze dzieci już jakby odeszły od planów pobudowania się, już rosną wnuki, rośnie prawnuk, czyli 5 pokoleń jakby na tej ziemi istnieje. Nie zniszczyliśmy środowiska, kochamy bardzo to miejsce. To jest cudne miejsce, piękne i chciałabym, żeby takie pozostało. Nie tylko ja, także cała nasza rodzina, bo to jest właściwie taka wspólnota rodzinna. I bardzo proszę o uchwalenie pozytywne naszych wniosków i dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja się zgłosiłam, ponieważ trochę mnie zaniepokoiła jednak możliwość cofnięcia tego planu przez wojewodę. I proszę prawnika o ustosunkowanie się, bo nie chcielibyśmy chyba uchwalić planu po to, żeby on został przez wojewodę zakwestionowany. A fakt jest taki, że teren 3R jest przewidziany pod budowę mieszkaniową. Natomiast wnioski o to, żeby tam była dopuszczona zabudowa mieszkaniowa, zostały odrzucone. I może to być powodem faktycznie uchylenia tego planu przez wojewody. I chciałabym usłyszeć od prawnika, nie tylko od NPU, dlaczego mamy gwarancję, że tak nie będzie. Drugą możliwością, jaką mamy, to wyłączenie tego obszaru 3R z całego planu i przegłosowanie planu bez obszaru 3R. Słuchając zapewnień pana wiceprezydenta i jego służb, nasz klub wypowiedział się za rozwiązaniem, za którym też optował pan Łukasz Mikuła, jak rozumiem też w imieniu klubu PO. Ale zakładamy, że w tym założeniu jest, że plan nie będzie uchylony i że zostanie wywołany plan 3R po to, żeby wprowadzić zabudowę mieszkaniową zgodnie ze studium na tym obszarze 3R, którego dotyczą te wszystkie wnioski i te trzy wypowiedzi pań tutaj. Ja już dzisiaj nie chcę wydłużać obrad, przypominając, jaka była historia w latach 2000, ale stanowisko klubu Lewicy też wynika właśnie z tego, że było od początku to Morasko było przykładem, takim flagowym przykładem nierównego traktowania podmiotów. Nierówno traktowano przyrodę i krajobraz, bo w 2001 roku ówcześni radni dostali nagle 11 planów, które zakładały zabudowę tam, gdzie był cenny przyroda, a zakładały zakaz tam, gdzie nie była cenna przyroda. I teraz ta rola, to wszystko to jest w pokłosie. Zrobiła się afera, ja nie chcę tego powtarzać, książkę można na ten temat napisać.
No właśnie, wróćmy do dzisiejszego.
Była roczne obrady Komisji Przestrzennej, roczne, podkomisja, która przygotowywała zmiany w studiu.
No nie, za każda wypowiedź jest przedłużana. Teraz mówi pan radny Artur Różański. Przepraszam bardzo, pani radna, nie można w ten sposób dyskutować, że pani wszystkie anegdoty i dykteryjki przypowiada w krótkiej wypowiedzi zamiast... Nie, nie pierwszy. Pan Artur Różański, bardzo proszę.
Dziękuję. Szanowni Państwo, panie prezydencie Wodarski, mówię do pana, no bo pana kolegi prezydenta Jaśkowiaka tradycyjnie nie ma, no znudził się już sesją, to jednak nigdy się nie udaje dłużej wytrzymać.
ale ja radzę się wsłuchać szczególnie ten drugi głos, który dzisiaj wpadł. To jest, który dzisiaj padł z ust mieszkańca tego terenu. To jest właśnie wasza polityka. Uniemożliwiacie ludziom mieszkanie w centrum, utruwacie im życie makabrycznie, jak się da. Pani radna Kwiatkowska, ja się tylko dzisiaj przychylę do jej wypowiedzi, a jednocześnie uniemożliwiacie ludziom budowanie się i zamieszkanie na peryferiach. No efekt jest taki, jaki jest, czyli te kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców za waszych rządów się z Poznania wyprowadziło. I ja nie przyjmuję propozycji pana radnego Łukasza Mikuły, ponieważ ona byłaby zasadna tylko w jednym momencie, gdybyście się dzisiaj urodzili. Problem jest taki, co robiliście przez te trzy lata. Nie mówię o poprzednich. Jeżeli było wiadomo, że potrzebne są jakieś analizy, to te analizy powinny trafić razem z planem na sesję Rady, a nie, że od teraz za rok będziecie to ten. Ja zresztą muszę powiedzieć, że podziwiam wypowiedź pana Wodarskiego jeszcze z jednego powodu. Pan Wodarski z uśmiechem na twarzy deklaruje nam, co zrobi za rok. No, mówiąc szczerze, to jest ten. Ja nie wiem, co ja będę robił za rok i przypominam, że jest przysłowie, jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, powiedz mu, jakie masz plany na jutro. Panie prezydencie Wodarski, no naprawdę, z całym szacunkiem, no Pan nie jest w stanie nam powiedzieć, czy Pan za rok będzie czegokolwiek w tym miejscu, w którym Pan siedzi, bronił, bo to o tym wyborcy zadecydują, więc albo Pan deklarację składa z pełnym cynizmem, że Pana ona nie będzie dotyczyć i Pan już to wie, albo tą deklarację składa zupełnie bez pokrycia. W związku z powyższym, no, nie przyjmuję uzasadnienia, że mamy po raz kolejny przyjąć zły plan, a go potem naprawiać. To jest absurdalne. No, szanowni Państwo, w którymś momencie trzeba powiedzieć dość i zacząć uchwalać od razu dobre plany. To jest najprostsze rozwiązanie. Miał Pan 3 lata, żeby przeprowadzić te analizy, jeżeli one są potrzebne. Tych 3 lat Pan nie wykorzystał, MPU ich nie wykorzystało i dzisiaj przedstawiacie zły plan i mówię, dajcie nam kolejny rok, bo coś, nie ma tego roku.
Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. No i ja zgłaszam wniosek, żeby wyłączyć teren 1R z procedowania tego planu, ponieważ skoro warianty budowy obwodnicy północno-wschodniej przewidują, że taka obwodnica może tym terenem pójść, no to dziwię się, że nie ma z tej strony jakiejś negatywnej opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska czy jakiejkolwiek instytucji za środowisko odpowiedzialne, bo skoro może przejść, to być może jednak te tereny nie są tak cenne przyrodnicze, skoro taki wariant jest rozpatrywany. Skoro Starostwo Powiatowe uważa, że możliwe jest poprowadzenie obwodnicy północno-wschodniej przez ten teren, to chciałabym uzyskać jakiekolwiek informacje, zanim podejmę decyzję, jak głosować w sprawie 1R. Dlaczego nikt nie protestował, kiedy taki wariant został przedstawiony? Jest to oficjalny wariant zaproponowany i procedowany i przedstawiany chociażby w Radzie Gminy w Suchym Lesie. Skoro można, no to znaczy, że można, tak? Skoro można budować obwodnicę, dlaczego tutaj rolnik nie może prowadzić działalności gospodarczej i prowadzić działalności agroturystycznej, bo tylko o taką się ubiega, wcale nie zamierza tam budować bloków. Dlatego jeszcze raz ponawiam wniosek, aby wyłączyć teren 1R z procedowania tego planu.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wodarski.
Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, mówię tu do pana przewodniczącego Artura Różyńskiego. Oczywiście możemy potem hobbystycznie pochylić się nad protokołem i sprawdzić grę słów i ustalić, czy faktycznie mówiłem, co będę robił za rok. Nie sądzę, jeśli coś takiego powiedziałem, to się przejęzyczyłem. Deklaracje są krótkie. Oczywiście z dnia na dzień życie biegnie. Powiedziałem, że w maju 2018 roku Miejska Pracownia Urbanistyczna przekaże do Biura Rady Miasta plan, uchwałę wywołującą plan miejscowy. Oczywiście nie jestem w stanie tu podjąć decyzji za chociażby Wysoką Radę, bo to jest Państwa kompetencja. Poinformowałem, że złożymy wniosek do budżetu o zabezpieczenie niezbędnych środków na analizy, które wskazał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i przeprowadzimy niezbędne procedury, oczywiście w zakresie tego czasu i kompetencji, które w tej chwili mi zostały powierzone przez prezydenta. Efekt oczywiście jest nieznany, zależy od bardzo wielu czynników, od czynników politycznych, ale także przede wszystkim od czynników wynikających chociażby z tych opracowań, które jesteśmy zobowiązani przeprowadzić przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Czy Poznań się wyludnia? To tak króciutko. Trzeci rok z rzędu wyprowadzanie się mieszkańców z Poznania spadło poniżej 2000 osób. Wyludnia się w zupełnie innym tempie. Szanowny panie radny, w roku 2017 wydane zostało pozwolenie na użytkowanie 6 tysięcy mieszkań, 4,5 tysiąca mieszkań znalazło nabywców. To świadczy o tym, że trend wyludniania ewidentnie w Poznaniu został spowolniony. Dziękuję bardzo. I poproszę panią dyrektor Weremczuk, żeby odniosła się do wątpliwości pani przewodniczącej Katarzyny Kretkowskiej co do możliwości rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody w zakresie ewentualnego braku zgodności ze studium uwarunkowań dla terenu 3R.
Bardzo proszę.
Dzień dobry, szanowni państwo radni, szanowna pani radna. Kwestia zasady zgodności planu miejscowego z kierunkowym dokumentem, jakim jest studium, była wielokrotnie przedmiotem badania sądów administracyjnych w kilkudziesięciu sprawach, które miałam przyjemność w imieniu państwa radnych prowadzić. Ponieważ jako radca prawny Miejskiej Pracowni Urbanistycznej równocześnie otrzymuję od państwa radnych pełnomocnictwo do reprezentowania Rady Miasta Poznania przed sądami, kiedy ktoś te plany kwestionuje. Oczywiście jest to kwestia pewnego zaufania, ponieważ cokolwiek, jakikolwiek prawnik nie powie, można zawsze przeciwstawić temu tezę wprost przeciwną. Mam z tym do czynienia właściwie w każdym tygodniu, kiedy po stronie przeciwnej moi adwersarze starają się udowodnić, że nasz sposób rozumienia tej zasady, nasz sposób rozumienia, czym jest dokument studium, co oznacza, że studium wyznacza kierunki, że jest jednak w swym zakresie umocowania dosyć dokumentem ogólnym, uszczegóławianym na etapie planu miejscowego, taką tezę, że jest to teza sprzeczna, staram się udowodnić średnio raz w miesiącu wiele znamienitych kancelarii radcowskich. Muszę państwu powiedzieć, że w znamienitej większości te sprawy sądowe są przez zespół radców prawnych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, której mam przyjemność być szefem, wygrywane. Czyli nasza interpretacja tego, czym jest studium, w jaki sposób zasadę zgodności studium z planem miejscowym stosować, w sądzie administracyjnym zarówno w USA w Poznaniu, jak i następnie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie udaje się wybronić. Czy tym razem również będzie tak samo? My oczywiście dołożymy wszelakich należytych starań. Argumentacja, którą będziemy podnosić, będzie w tej linii orzeczniczej, która tą przewagę nam w tej chwili pozwoliła już po wielu latach wygenerować. Ja dla państwa radnych za chwileczkę będę świętować 15-lecie pracy tutaj. Przez wiele, wiele tutaj lat pracy udało nam się naprawdę stworzyć, nawet można powiedzieć, poznańską szkołę prawa, jeżeli chodzi o kwestie planów miejscowych. I zdaję sobie sprawę, że fakt, że pracuję w miejskiej pracowni, jestem wicedyrektorem tej pracowni, może dla państwa być pewnym czynnikiem nieobiektywnym co do tej wypowiedzi. Ale nie zmienię tego faktu, takie są realia. I jedyne, o co mogę prosić, to o to, żeby nam ponownie zaufać i tą zasadę zgodności planu ze studium, które w tym planie jako pracownicy merytoryczni, pracownicy z MPU zastosowali. Ja oczywiście składam tutaj deklarację, że będziemy tego silnie bronić. Mamy ku temu bardzo mocne argumenty. Czy wojewoda złoży rozstrzygnięcie nadzorcze? Nie wiem. W sprawach, których wielokrotnie wydaje się, że Urząd Wojewódzki nie powinien takich rozstrzygnięć nadzorczych wydawać, są wydawane. Gdzie się obawiamy, że być może zostaną wydane, nie są wydawane. Nie jestem w stanie ocenić, jak się zachowa Urząd Wojewódzki. Jestem natomiast w stanie złożyć taką deklarację, że tak jak do wszystkich planów miejscowych przekładamy ogromną i bardzo silną staranność w zakresie ich obrony pod kątem prawnym, tak samo zrobimy tutaj. I wydaje się z wysokim prawdopodobieństwem, że ogólny kierunek, który jest zapisany w normie w studium, a mianowicie na podstawie którego dopuszcza się ustalanie w planie miejscowym przeznaczenie terenu zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem, niezależnie od kierunku przeznaczenia w studium, tak jak w innych planach miejscowych, gdzie ta główna norma będzie nam bardzo potrzebna i będziemy ją stosować, tak tutaj uda nam się ją w sądzie wybronić. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski, głos formalny.
Mam prośbę o to, abyśmy przedłużyli
posiedzenie naszej sesji, bo za chwileczkę się kończy czas, a są
dwie, za 20 minut.
No, ale są dwie ważne rzeczy, które powinniśmy jeszcze dzisiaj zrobić. To jest powołanie dwóch szkół specjalnych. Jeżeli tego dzisiaj nie zrobimy, to nie zdążymy tego zrobić formalnie. Wydaje się, że wszyscy jesteśmy na tyle odpowiedzialni, że dzisiaj to powinniśmy uchwalić. I druga sprawa to jest kwestia dodatków dla nauczycieli, które też dzisiaj powinniśmy przegłosować, w związku z czym prosiłbym o to, abyśmy tą sesję przedłużyli i po tym punkcie, jeżeli on zostanie uchwalony bądź nieuchwalony, przynajmniej te dwie uchwały w dniu dzisiejszym jeszcze przyjęli. Dziękuję.
O przedłużenie sesji. To jest głos formalny, tak. Znaczy, jeśli to miałoby być tak, to trzeba również zmienić będzie porządek sesji, bo jest jeszcze punkt 10, który jest przed tym. Tak jest, a jest 11, 12 i 12a. I teraz, a ten punkt, który w tej chwili obradujemy, zajmie nam jeszcze sporo czasu. Pan radny Różański zgłosił wniosek przeciw. Czy pan radny chce go uzasadniać? To proszę włączyć mikrofon panu radnemu Różańskiemu.
Bo to znowu jest głos przeciw, nie tyle przeciwko zrobieniu tych punktów, tylko przeciwko temu, że po raz kolejny planując sesję nie potrafimy przewidzieć, chociaż wydaje się to dość oczywiste, które punkty zajmą ile czasu. I ta sesja po prostu no, tradycyjnie jest źle zaplanowana. Tak? No, trzeba było te rzeczy niecierpiące zwłoki umieścić na początku i nie byłoby z tym problemu. No, pan przewodniczący i rządząca koalicja ma pełną władzę w kształtowaniu porządku obrad, tylko sobie z tym nie radzicie po prostu. No.
Powiem tylko jedno, że wpisując te punkty do porządku nie miałem świadomości, że one powinny być zrealizowane do 19, że trzeba złożyć dokumenty. W związku z tym proszę, pan Michał Boruszkowski chciał wniosek dalej idący, w związku z tym bardzo proszę.
W mojej ocenie możemy tutaj dłużej posiedzieć niż tylko, by te kolejne jeszcze dwa punkty, które zaproponował pan przewodniczący Ternalski uchwalić, także ja zgłaszam wniosek formalny o przedłużenie sesji do wyczerpania porządku obrad.
Dobrze. Jako dalej idący najpierw przegłosujemy wniosek pana radnego Boruczkowskiego, a później...
Wniosek dalej idący od Różańskiego, ale mniej dalej...
Ale Różański nie miał żadnego wniosku. Różański nie miał żadnego. To jeszcze trzeci wniosek pani radnej Katarzyny Kretkowskiej.
Ja bym prosiła państwa radnych, żebyśmy przedłużyli sesję o te punkty, o których mówił pan Marek Sternalski, ale także, żebyśmy zrobili dzisiaj punkt dotyczący Krysiewicza, planu miejscowego Krysiewicza Półwiejska, ponieważ od rana czeka na ten punkt kilka osób z zewnątrz. Są to osoby starsze, które siedzą cały dzień czekając na ten punkt. W związku z tym prosiłabym, żebyśmy dzisiaj także ten punkt zrobili.
Dobrze, w związku z tym głosujemy wniosek pana radnego Michała Boruczkowskiego. Kto jest za tym, aby przedłużyć czas trwania dzisiejszej sesji tak długo, aby zrealizować cały porządek? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 17 za, 16 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada zdecydowała się przedłużyć sesję o czas niezbędny do realizowania całego porządku. W związku z tym realizujemy porządek. W dalszym ciągu pani radna Joanna Frankiewicz. Bardzo proszę. Pan prezydent, wniosek formalny. Bardzo proszę.
Bardzo, bardzo dziękuję na prośbę pana dyrektora Krygiera, który ze racji innych obowiązków nie może już tutaj z nami uczestniczyć, wycofuję z porządku obrad punkt 14, to jest 13a, BCD. No ale to ja mam jakiś inny. Aha, okej. Okay. Czyli 13a, BCD, tak? Dziękuję bardzo.
Zostają wycofane z porządku dzisiejszej sesji.
Dokładnie tak.
Dziękuję bardzo. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja krótko, żeby już nie przedłużać. Oczywiście możemy sobie tak wydywagować. Wojewoda uchyli, nie uchyli. Mnie nie przekonała wypowiedź pani prawnik z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Natomiast wiem jedno. Są tutaj na sali obecni mieszkańcy, którym pan przewodniczący już nie zgodził udzielić głosu, którzy mogą potwierdzić, że w momencie, kiedy na terenie 3R nie zostanie uwzględniona, przywrócona funkcja mieszkaniowa, udadzą się z roszczeniem na drogę sądową i myślę, że będą mieli uzasadnienie, bo panie prezydencie, nie robi się tak, nie próbuje się oszukać mieszkańców w pierwszym wyłożeniu, gwarantując im to, co w studium jest zagwarantowane od kilkunastu lat i umożliwiając zabudowę mieszkaniową, a w kolejnych wyłożeniach w wyniku opóźnień w realizacji inwestycji akwanetu i niechęci miasta Poznania wobec przydomowych oczyszczalni ścieków, tą zabudowę się całkowicie blokuje. Przepraszam, ale dla mnie jest to próba wprowadzenia w błąd mieszkańców, oszukania rdzennych mieszkańców tego terenu i z tym się zgodzić nie mogę. A deklaracje pana prezydenta są na tyle niejasne i na tyle takie pływające w przestrzeni, że absolutnie uważam, że nie można polegać na jego dobrej woli przekształcenia tego terenu 3R w teren umożliwiający zabudowę mieszkaniową. Tym bardziej, że już wcześniej mówił o tym, o tej swojej niechęci na Komisji Polityki Przestrzennej. Dziękuję bardzo.
Ja chciałem zwrócić pani radnej Joannie Frankiewicz uwagę, że to nie ja nie zgodziłem się udzielić głosu, tylko nie zgadza się na to regulamin Rady Miasta, który mówi, że w każdym punkcie mogą zabrać głos trzy osoby spoza Rady i państwo zgłosili się do mnie dzisiaj rano z dłuższą listą. Poprosiłem, żeby z tej listy sami państwo wskazali, które trzy osoby zabiorą głos i państwo sami te trzy osoby wyłonili. W związku z tym proszę gwoli prawdy nie przypisywać mi władztwa, którego nie posiadam. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Też zgodnie ze statutem i tym regulaminem zabierałam głos po raz pierwszy. Pan przewodniczący mi ograniczył ten głos, ale adrem. Studium mówiłam o tym, bo to jest bardzo ważne, że to studium, które dopuszcza tutaj zabudowę, było procedowane przez ówczesną Komisję Polityki Przestrzennej przez cały rok. Myśmy cały rok jeździliśmy po Morasku, po Umultowie, po Radojewie i było to czynione to w sytuacji, w której doszło już do dzikiej zabudowy w miejscach, gdzie nie powinno być zabudowy, gdzie doszło do zabudowy cennych faktycznie przyrodniczo miejsc to studium, które było finalnie przegłosowane w 2007 albo 2008 roku, na początku, chyba 2008 roku w styczniu, było kompromisem dopuszczającym tutaj tą zabudowę MN. I pani, która zabierała głos, pani Rosada, tak, cytowała opinię RDOŚ-u z 2013 roku bardzo szczegółowo, które no, dopuszczało lokalizację tych oczyszczalni na terenie 3R. Problemem terenu 1R, ja całkowicie rozumiem rozgoryczenie pana Skrzypczaka, bo pan Skrzypczak jest przykładem właśnie, Skrzypczyk tego takiego rdzennego mieszkańca, który padł ofiarą tej całej sytuacji. Ale studium nie przewiduje tam zabudowy, więc byśmy musieli zmienić studium w tym zakresie i tu jest problem. Pan Skrzypczyk ma rację, ale musielibyśmy zmienić studium. Natomiast 3R przewiduje zabudowę i nie za bardzo rozumiem, co się stało w RDOŚ-u, że tak diametralnie RDOŚ zmienił własną opinię pomiędzy 2013 rokiem a drugim wyłożeniem tego planu, co się stało w RDOŚ-u. Entrofizacja pokrzywy zwyczajnej, no, tak jak tutaj pani nam cytowała. Trochę mnie niepokoi kwestia obwodnicy i chciałam o to dopytać, bo to też było bardzo szczegółowo rozpatrywane, ewentualna obwodnica i wykluczenie możliwości zabudowy z ówcześnie planowanego przebiegu obwodnicy. I jak wygląda w tej chwili ten plan wobec planów, które słyszymy, są podejmowane jakieś projekty decyzji w województwie przez marszałka. Czy to zostało w tym planie uwzględnione?
Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Oczywiście, panie prezydencie, siłowo możecie przegłosować wszystko, natomiast no już z faktami, jeśli chodzi o dyskutowanie, to jest, tego się, faktów się nie da przegłosować. Szanowny panie prezydencie, muszę powiedzieć, że przywołał pan u mnie wspomnienia mojej młodości, a dokładnie był taki redaktor w Telewizji Polskiej, który prowadził dziennik telewizyjny, nazywał się Tumanowicz i on jak chciał powiedzieć, że jest lepiej, to mówił, że spadło tempo spadku. Czyli że produkcja nadal spada, już wolniej spada, no bo po prostu już ten. I pan powiedział dokładnie to samo, czyli że ludność Poznania nadal spada, ale spada wolniej niż spada. No tak, gdzieś jest ta granica, ta krzywa zawsze się w ten sposób wygina, no już ludzie się nie chcą wyprowadzać, co prawda robicie wszystko, żeby się wyprowadzali, ale oni już nie chcą się wyprowadzać. I to jest jeśli chodzi o pana deklarację, że ten spadek jest mniejszy niż mógłby być. No. To nie jest wasza zasługa, po prostu ludzie już są zdeterminowani, żeby w Poznaniu zostać. Natomiast jeżeli pan chce, żebym ja traktował pana deklarację w jakikolwiek sposób poważnie, to chciałbym, żeby pan mi jasno odpowiedział na jedno pytanie. Co robiliście przez 3 lata? Dlaczego tych analiz, które teraz nagle chcecie robić, nie zrobiliście przez ostatnie 3 lata? To jest proste pytanie i oczekuję prostej odpowiedzi.
Dziękuję. Pan prezydent Maciej Wudarski.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przypominam, na pierwszym wyłożeniu pojawiła się dla tego terenu zabudowa mieszkaniowa z prośbą może Pani Dyrektor, tak, o wyjaśnienie szczegółowo całego procesu, jaki miał miejsce w zakresie opiniowania przed Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Dobra, tak będzie najsprawniej.
Projekt planu, który był poddany opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, był to ten projekt z zabudową mieszkaniową, w którym było wymienionych ileś punktów ograniczających możliwość zagospodarowania tego terenu, między innymi właśnie przydomowe oczyszczalnie ścieków. Po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu taki projekt planu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgodnił, pisząc, że uzgadnia go, uwzględniając te właśnie ograniczenia w możliwości zagospodarowania tego terenu. Następnie podczas pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu, gdzie padło stwierdzenie, żeby jednak tam było dopuszczenie oczyszczalni ścieków, a linia orzecznicza coraz bardziej wskazywała na to, że nie możemy zakazywać tego typu instalacji na terenach przeznaczonych pod zabudowę, uznaliśmy, że nie będziemy mogli w dalszym ciągu zakazywać tych oczyszczalni i w związku z tym, aby chronić ten teren, w wyniku analiz prognozy środowiskowej, która jest sporządzana przez specjalistów w pracowni, został tam wprowadzony zakaz zabudowy w celu właśnie ochrony siedliska Natura 2000. O tym, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska będzie mógł rozpatrzyć kwestie zabudowy bez wprowadzania tych ograniczeń pod warunkiem, że będą odpowiednie opracowania przyrodnicze mu przedstawione, dopiero to wyraził w swoim piśmie, które jest sprzed 2 tygodni. W związku z tym do tej pory pracowaliśmy na wiedzy naszej i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Do wypowiedzi pani dyrektor mam takie pytanie. W związku z tym, że dopiero 2 tygodnie temu dyrektor tak się wypowiedział, to dlaczego już przy drugim wyłożeniu żeście odmawiali tej zabudowy? Natomiast chciałam także, zgłosiłam się, żeby poprosić o 10 minut przerwy, bo klub przed głosowaniem prosi o przerwę.
Czyli na wniosek klubu radnych Lewicy przerwa do godziny 18:14, 15:00.